Znajomi mieli rodzić w domu. Ja oczywiście, pracując w tym systemie szpitalnym, uważałam, że to jest straszna rzecz, że w jakimś tam ciemnogrodzie żyją. Pojechałam, to było właśnie 30 lat temu, takiego pierwszego porodu. I żeby im wytłumaczyć, że robią bardzo źle, że ten cały system, który jest stworzony, jest fantastyczny. I pomimo tego, że to był o tyle trudny poród, bo kobieta mocno krwawiła, mnie mocno dotknęło to doświadczenie, że gdyby była w sytuacji szpitalnej, na pewno już by jej macicę wycięli. Nikt nie stałby kilka godzin z jakimś tam lodem, uciskiem na macicę, żeby jej uratować. Później jeszcze urodziła też trójkę dzieci po tym porodzie, więc jakby dostała tą szansę. I jakby wychodząc z tego porodu, miałam zupełnie inne doświadczenie, jakby z inną mentalnością, z innym nastawieniem. Później gdzieś tam parę osób, mówię, trochę towarzyszyłam świętej pamięci już Agnieszce Abramowskiej, którą uważam za bohaterkę w tamtych czasach, gotową robić coś wbrew jakiemuś tam systemowi. I trochę też z Ewą Gardziewicz na tamte czasy. I w pewnym momencie jedna para po prostu już postawiłam przed faktem dokonanym. Dobijali się do mnie, przyjechali. Agnieszka była wtedy w Stanach, nie mogła im towarzyszyć przy porodzie. Zdobyli narzędzia, kupili mi pierwszy wtedy, pamiętam, telefon komórkowy, jakby już nie miałam wymówki, żeby się wymówić z tego porodu. I tak się zaczęła moja przygoda. Później miałam trochę właśnie, jak Ania mówiła, przerwę, mieszkałam w Stanach, ale przyjeżdżając też gdzieś zawsze się po drodze jakiś tam poród wśród znajomych przytrafił. Teraz jestem już trzeci rok w Polsce i też nie planowałam do końca, bo tam studiowałam, myślałam, że pójdę w innym kierunku. I też pewne sytuacje, które się złożyły, że zaczęto się do mnie gdzieś tam dobijać, sprawiły, że na nowo jakby wróciłam w ten rytm porodów domowych. Tutaj jak właśnie chciałabym trochę tak zacząć o roli położnej, bo my mamy takie doświadczenie, że położna to tylko jak jest ciąża, poród, ewentualnie później nam gdzieś w połogu, pomoc przy karmieniu. Tak też nie jest. Gdzie mamy ten system wybierania deklaracji do położnej i tak naprawdę położna opiekuje się kobietą od momentu narodzin do dnia jej śmierci. Są różne momenty w życiu kobiety i różne potrzeby. Także chciałabym zburzyć ten mit, że tylko potrzebujemy położnej na czas związany z porodem i ten czas okołoporodowy, bo jakby mówię, jest też i wsparcie może być położna i są różne rzeczy, kiedy różne rzeczy się potrafią dziać z dziewczynkami, jest też czas dojrzewania, kiedy młode dziewczyny też potrzebują wsparcia, jakiegoś takiego przygotowania, wejścia w tą kobiecość, później też ten czas prokreacji, później też czas dojrzewania. Z tym też bywają związane różne dolegliwości, zwłaszcza właśnie czas menopauzy, klimakterium i później ten ostatni czas. Także na każdym etapie życia tak naprawdę kobiety może towarzyszyć położna. I warto oczywiście wybrać sobie taką położną, do której też ma się zaufanie, żeby to nie było tylko z racji wyboru, jak idziemy do przychodni, dostajemy 3 deklaracje, lekarz, pielęgniarka, położna. Nie musimy tego robić w jednym miejscu, czy gdzieś chodzimy do lekarza, ginekologa, tam musimy mieć położną. Absolutnie nie. Położną sobie możemy sami wybrać. Taką, którą uważamy, że dla nas jest dobra, że jest dla nas jakimś tam wsparciem, że może nas tutaj jakoś poprowadzić. Bo to też jest często mylone. Też bywa nieraz, że kobiety idąc do lekarza, mi się zdarzało, że moje pacjentki na przykład miały jakąś tam presję, bo muszą wybrać położną, inaczej nie będą przyjęte. Absolutnie nie. Położną wybieramy taką, z którą się czujemy dobrze, mamy jakiś taki kontakt, potrafimy z nią nawiązać też jakąś relację, a przede wszystkim obdarzamy też zaufaniem. I często może być tak, że czasami więcej rzeczy położna może uchwycić niż lekarz, w związku z tym, że często jest tak, że więcej czasu poświęca danej kobiecie. U nas to wciąż jeszcze nie jest popularne. Ja myślę, że ja też niedługo mam nadzieję, że z tym uda mi się ruszyć, bo w tej chwili jestem jakby w trakcie uruchomienia nowego gabinetu. Bo wszędzie na zachodzie jakby ciążę fizjologiczną prowadzą położne. My mamy wciąż taki obraz, że wszędzie musi być lekarz. Na sali często ludzie, którzy gdzieś tam się decydują na ten poród, czy gdzieś tam słyszą coś o porodzie domowym, to są, no jak to, a lekarz, a kiedy? Lekarz zajmuje się jakimiś patologiami, chorobami. Ciąża, poród, połóg to są procesy fizjologiczne w życiu kobiety. To jest tak, jak mamy menstruację z tego powodu, że krwawimy, nie biegniemy do lekarza, bo to jest fizjologia, to jest wpisane w naturę kobiety. Podobnie tutaj. I dlatego też warto też o tym mówić, być tego świadomym, bo wciąż gdzieś to pokutuje, że lekarz i z doświadczenia koleżanek położnych, które prowadzą takie ciąże, pacjentki są, kobiety są bardziej zadowolone, bo z taką położną omawiają wszelkie możliwe aspekty, z którymi ona się zmierza w danym momencie. wizyta u lekarza to jest najczęściej jakieś tam badania, zbadanie, wypisanie, obejrzenie, najpierw sprawdzenie jakichś tam badań, wyników tych badań, zbadanie, kolejne skierowanie i najczęściej na tym się ta wizyta kończy. U położnej wygląda to trochę inaczej, bo się rozmawia o różnych aspektach i wydawałoby się, że no tak, ciąża, ten właśnie czas porodu, połogu jest takim czasem fizjologicznym, ale dzisiaj mamy takie społeczeństwo, w takich czasach żyjemy, że zatraciliśmy trochę intuicję. Ja pamiętam, jak zaczynałam przygodę z porodami domowymi, to było jedno spotkanie przed porodem, był poród, wtedy w ogóle o transferach się nie słyszało, do szpitala po porodzie jedno, maksymalnie dwa spotkania i wszyscy sobie radzili, nie było problemów z karmieniem piersią. Dzisiaj jest cały cykl przygotowań i często jeszcze wychodzą jakieś tam elementy, które gdzieś tam zadecydują, że ten poród pójdzie takim, w takim, a nie innym kierunku. Także tutaj jesteśmy trochę innym społeczeństwem. Myślę, że to się też przekłada na to, kiedyś ktoś się mnie zapytał, a dlaczego my chodzimy, no niby szkoła, mam szkołę rodzenia, nazywa się rodzimy naturalnie, bo też na tym, o to mi chodzi, żeby przygotować kobiety, żeby weszły w tą naturę, w ten poród i żeby on się toczył tak, jak to Pan Bóg przewidział dla kobiety. I to było dobre pytanie, dlatego że kiedyś żyliśmy wielopokoleniowo. Były mamy, ciocie, babcie mieszkały, były sąsiadki, utrzymywało się kontakty, gdzie często się nie znamy. Nie wiem, kto mieszka, ludzie gdzieś tam z dala od rodziny i ta kobieta zostaje z tym wydarzeniem sama. Właśnie w okresie ciąży, gdzie są te zmiany hormonalne, później ten poród, połóg. Najczęściej gdzieś, a często to są młodzi ludzie, zostają sami i niekoniecznie mają jakieś tam wsparcie, które było kiedyś i kiedyś tą rolę przyjmowały, to co mówiłam, mamy, babcie, ciocie. Dzisiaj musi jakby ten mąż, ta osoba towarzysząca jakby przejąć tą funkcję, żeby kobieta poczuła się zaopiekowana, żeby dotrzymała wsparcie takie, jakiego potrzebuje ta konkretna kobieta. I tutaj też, to też zawsze powtarzam u siebie na zajęciach, bo to też gdzieś nam wciąż umyka. Bardzo mi się podoba to powiedzenie świętej pamięci profesora Fijałkowskiego, który mówił, że moment poczęcia jest bardzo intymnym momentem, w którym uczestniczą małżonkowie, w każdym razie kobieta i mężczyzna. I moment narodzin powinien być takim samym momentem, bardzo intymnym, i żeby rzeczywiście te dwie osoby miały w nim swój czynny udział. Oczywiście on się odbywa w inny sposób trochę, kobieta bardziej fizycznie, mężczyzna tu ma pełnić rolę właśnie, żeby się zaopiekować, stworzyć pewne warunki, żeby kobieta się czuła bezpiecznie, właśnie zaopiekowana, żeby zaspokoić wszystkie jej potrzeby, ale też jest to bardzo ważna funkcja. I to też mi pokazuje życie właśnie w przypadku porodów, że te dwa czynniki są bardzo ważne, była ta współpraca, żeby to było takie pełne obydwojga małżonków uczestnictwo w tym porodzie. Bo dzisiaj my ciągle słyszymy, to też mnie trochę przeraża, też przychodzą kobiety, które o tym też często mówią. W społeczeństwie są takie mity, że no, trzeba przeżyć jakoś ten poród, zacisnąć zęby, przeżyć i później najlepiej szybko o tym zapomnieć i iść dalej do przodu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten poród był naprawdę świętym i jest to możliwe w rodzinie. I bez względu na to, gdzie ludzie rodzą, ja to widzę po parach, które się u mnie przygotowują, że nawet jeśli nie każdy ma tą decyzję podjętą, gotowość rodzić w domu, to nawet jeżeli są dobrze przygotowani, jeśli rodzą razem później, nawet jeżeli to są trudniejsze warunki szpitalne, często jest dużo różnych przeszkód, czynników, które mogą gdzieś tam kobiecie przeszkadzać, to te porody są ich piękniejsze. Zdecydowanie, nie? Także chodzi o to, żeby rzeczywiście znowu ten kierunek, który gdzieś tam się stworzył w położnictwie, ta medykalizacja, hałas, mnóstwo narzędzi, krzyk, żeby to zmienić i tutaj, tak jak mówię, myślę, że takimi pionierami, którzy trochę zawrócili to położnictwo, właśnie była Sheila Kitzinger, Michael Odent, którzy jakby zobaczyli, że można to położnictwo znowu sprowadzić na właściwe tory, zgodnie z naturą. Nie tak, jak jest może wygodniej personelowi, ale tak, jak po prostu zostaliśmy do tego stworzeni i jak to powinno rzeczywiście wyglądać. I powiem Wam szczerze, że też właśnie to widzę, że kobieta tak rodzi, tak później karmi piersią, jak jest do tego przygotowana, jaką ma świadomość, jak o tym myśli. I też nieraz trafiały mi się dziewczyny młode zwłaszcza, które nie, ona absolutnie nie będzie karmić piersią. Ja mówię, poczekaj, posłuchasz, dostaniesz trochę informacji na ten temat, posłuchasz też doświadczenia mam, które mają to doświadczenie karmienia z piersią za sobą i wtedy podejmiesz decyzję. Bo tak, to jest decyzja zawsze na koniec kobiety. I może to jej fantastycznie wychodzić, jeżeli ona nie jest do tego gotowa, nie jest przygotowana, nie będzie karmić piersią, choćby miała najlepszego przy sobie doradcę laktacyjnego, nie wiadomo jakie wsparcie. I tutaj jest potrzebna właśnie ta świadomość, żebyśmy sobie uświadamiali, żeby do tego podchodzić nie jako do zabiegu, że w ogóle ciążę dzisiaj się traktuje jak chorobę, co też mnie przeraża. Cała ta ilość badań, którą wykonujemy, całe mnóstwo USG, które też nie jest do końca jednak obojętne, mnóstwo tych wizyt. Traktujemy często ciążę jak chorobę i najlepiej ją później rozwiązać cięciem cesarskim. Traktujemy to jako alternatywę porodu. W dzisiejszych czasach w naszym kraju jest około 50% cięć cesarskich, gdzie tak naprawdę normalnie, bo oczywiście jest to dobra rzecz, żeby takie cięcie cesarskie istniało, ale w sytuacjach zagrożenia życia matki lub dziecka, czy konkretnych wskazań. A my dzisiaj przyjęliśmy taką alternatywę porodu. Też Fundacja Rodzić po ludzku często, bo kobieta ma prawo decydować, ale to nie jest alternatywa porodu. Są tego skutki uboczne i dla mamy, i dla dziecka jest zawsze z tym związane ryzyko i można mieć najlepszą opiekę. Ja przeżyłam to doświadczenie, gdzie była kobieta, miała oczywiście cięcie cesarskie na życzenie dwóch profesorów, profesor Mielnik i świętej pamięci Szczurowicz, się nią opiekowali, co się nigdy nie zdarzało, żeby profesorowie z dwóch klinik się tym zajęli. Przyszłam na dyżur, oni 15 minut byli wcześniej, niby się wydawało, że wszystko dobrze, poszedł zator, całą noc reanimowaliśmy i zmarła. Więc to nie jest takie obojętne to cięcie. Ono ma być rzeczywiście, musi być do tego wskazanie. A wciąż gdzieś to pokutuje. I tak naprawdę powinno być od 2 do 10% wszystkich ciąż cięć cesarskich, powinno być ewentualnie zakończonych. W sytuacjach, gdzie na przykład wiadomo jest jakaś wady budowy miednicy, kiedy jest jakieś tam wady u płodu typu wodogłowie, że ta główka nie przejdzie przez kanał rodny, kiedy jest łożysko przodujące, kiedy ono może nam się, kiedy zaczną się skurcze, wcześniej nam się odklei, może dojść do krwotoku u mamy i dziecko się może wykrwawić. To tak, ale nie na zasadzie, że my sobie wybieramy. Tylko, że jak kobieta chodzi przez 9 miesięcy do lekarza i słyszy, a to zrobimy cięcie, to robimy cięcie i nie ma nic gorszego, jak robić tak zwane cięcie na zimno, czyli bez skurczy, umawiamy się na dzień, godzinę. Ciąża trwa 40 tygodni, ja to podkreślam, ale to nie jest tak, że te wszystkie schematy, które te wzory do obliczeń są dla cykli 28-dniowych, to nie jest tak, że jest ten termin. To, co się podaje, to jest środkowy termin porodu, bo tak naprawdę kobieta w terminie porodu jest od 37 tygodni plus jeden dzień do końca 42 tygodnia, to jest 5 tygodni. Ja to też mamy często uczyłam, że podawały ten ostatni dzień 42 tygodnia, bo to jest też presja dla kobiety, jak ludzie ciągle dzwonią, SMS-y, czy urodziłaś, to je stresuje, to je blokuje. Na koniec ciąży kobieta już sama chciałaby rzeczywiście urodzić. Jeszcze dodatkowe takie sytuacje ją mocno tutaj stresują. Ale żeby nie wchodzić w szablony typu właśnie, że od do. Też, bo zdarza się, że kobiety rodzą w 43, 4 tygodniu, bo my nie wiemy kiedy, nawet jeśli ma cały czas regularne cykle, może się zdarzyć, że tym razem owulacja była dużo później. I do końca nie wiemy, kiedy doszło, jeszcze te, zawsze jest te kilka dni, żeby doszło do zapłodnienia, kiedy nastąpi zagnieżdżenie. Każde dziecko też ma swój indywidualny tryb, w którym rośnie, każdy jest inny. Więc tutaj, żeby być ostrożny, na szczęście mamy dzisiaj już tą technologię, mamy KTG, możemy zrobić USG przepływy. I kobieta, która jest świadoma, jest przygotowana, tak jak mówię, mam kobiety, które po prostu cierpliwie czekają, monitorujemy. Chodzi o to, żeby dziecko było w dobrej formie, w dobrym stanie i czekamy na gotowość, że jak się jest dziecko gotowe, macica jest przygotowana. Oczywiście też jest ten czynnik emocjonalny, mama musi być gotowa, aczkolwiek może tylko tam o parę dni ewentualnie gdzieś tam zblokować ten poród, ale on też ma duży wpływ, to dziecko daje znaki, że rozpoczyna się poród. Także też te wszystkie indukcje, te wszystkie schematy, które są, do tej pory to pokutuje, chociaż już jest drugi rok ustawa, że czekamy do końca 42 tygodnia. Wielu lekarzy, 41 plus 1 i kobieta już ma być w szpitalu, a niektórzy to już w ogóle jest termin porodu i idziemy do szpitala, bo już musimy być w gotowości. Nie. I też to wciąż pokutuje właśnie u kobiet, bo już jestem po terminie, mówię, kiedy był termin na wczoraj, bo jeszcze jesteśmy 2 tygodnie w terminie. Bo ten termin to jest 40 tydzień, jak nam się zaczyna, więc żeby tutaj mieć tą świadomość i w ten sposób też kreujemy pewne patologie, bo każde, to też właśnie Oden pisze, Sheila Kitzinger, że jeżeli jest ciąża fizjologiczna, to poród powinien się skończyć bez żadnych powikłań, jeżeli nie ma żadnych ingerencji. Oczywiście w medycynie nie ma nic pewnego, zawsze są jakieś tam wyjątkowe, sporadyczne sytuacje, że coś się może przytrafić, ale chodzi o to, żeby nie przeszkadzać. I ta metoda właśnie ręce precz od macicy jest fantastyczna. tutaj to, co Ania wspominała, że za późno mnie zawołali, ja przyjechałam już jak się maleństwo urodziła, to też kobietom powtarzam, bo to kobieta rodzi tak naprawdę. I też jestem tutaj, bardzo nie lubię tego słowa odbierać porody, ja nie odbieram kobietom tych porodów, ja chcę, żeby one rodziły. Żeby to one, ja mogę towarzyszyć, asystować, uczestniczyć w porodzie, więc tutaj też jest ten aspekt, nawet tego właśnie słownictwa. Nie lubię tego, jak ktoś mówi, mam bóle porodowe. Ból to jest jak jest choroba. To są skurcze, które są fizjologią u kobiety i one są różnie odczuwalne. Też oczywiście w zależności od tego, jak kobieta wejdzie w te skurcze, jak z nimi współpracuje, czy się potrafi rozluźnić, czy nie. Na szczęście to nie jest tak jak ból zęba czy głowy, że trwa cały czas, tylko jest skurcz. Jest przerwa międzyskurczowa, więc jest skurcz, kobieta oddycha. Jest przerwa międzyskurczowa, kobieta się relaksuje. I jedno też wiem, bo też mamy całe mnóstwo różnych metod, które mówią o znieczuleniu w czasie porodu. Najlepsze jest oddychanie i woda. Sami widzicie, że wchodząc do basenu zrobimy, ćwicząc w basenie, więcej rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, bo jesteśmy bardzo mocno rozluźnieni niż na lądzie. I ta woda się fantastycznie sprawdza. Te kobiety, które rodzą w domu, najczęściej już mamy wypróbowany taki basen w Rybki, który się fantastycznie sprawdza. One często jakby nawet nie wiedzą, kiedy następuje ten postęp porodu. Pięknie współpracują z tymi skurczami i to wszystko jest na miarę możliwości kobiet. Nie ma takiej sytuacji, żeby kobieta nie była w stanie, nawet jeśli ma najniższy próg bólowy, poradzić sobie z odczuwalnością tych skurczy. Tylko to wszystko jest w głowie, w mentalności kobiety. Więc tutaj to przygotowanie do porodu jest bardzo, bardzo ważne. Mamy dzisiaj mnóstwo różnych szkół rodzenia, są te sieciówki, które mnie bardzo porażają wręcz, bo trafiają później do mnie kobiety, które tak naprawdę, one skończyły kurs szkoły rodzenia, ale one dalej nie są gotowe do porodu. Bo nie wiedzą, o co chodzi, bo dostają jakiś tylko wykład, jakieś suche, niepraktyczne informacje, niekoniecznie zgodne z rzeczywistością, wiele rzeczy posuwa się do przodu. Ja pamiętam, jak ja zaczynam przygodę z porodami domowymi, to, że nie robiłam lewatyw, nie goliłam kobiet, to mnie w ogóle od czci i wiary. To, że towarzyszył mąż przy porodzie, gdzie wtedy to w ogóle było niedopuszczalne, nikt nawet nie dopuszczał takiej myśli, chyba że to był lekarz, to towarzyszył, to, że się przeze mnie małżeństwa będą rozpadały, bo jak taki mąż będzie przy porodzie, to później absolutnie nie będzie jakby miał nawet potrzeby ani ochoty na współżycie z żoną. To, że te dzieci nie były kąpane po porodzie przez 2 tygodnie, jak to w ogóle możliwe, że nie odśluzowywałam. I dzisiaj w zasadzie to wszystko wprowadzono już w większości szpitali. I nikt się temu nie dziwi, nawet nie wraca do tego tematu i jakby to się stało rzeczą naturalną. Wręcz odwrotnie, jak gdyby kobieta przyjechała do szpitala sama do porodu, to jest to duże zdziwienie, że ona jedzie sama do tego porodu. Że nie ma męża, czy partnera, czy jakiejś innej osoby towarzyszącej. Więc to wszystko się gdzieś tam zmienia przez te lata, to położnictwo idzie ku dobremu. Ale to też zależy od nas przede wszystkim kobiet, jakie mamy podejście i od mężów, panów, którzy też dają nam wsparcie, są świadomi i wiedzą, jaka jest rola ich przy porodzie. Bo to nie o to chodzi, żeby on był i siedział gdzieś tam z telefonem znudzony tylko fizycznie. Owszem, czasami to kobiecie wystarcza tylko, że ktoś obok jest, bo ona potrzebuje ciszy, ciepła i spokoju. Ale on, żeby rzeczywiście, tak jak mówię, ma być tym strategiem, ma być tym łącznikiem między kobietą a całą resztą świata, czy rodzi w domu, czy rodzi w szpitalu. Żeby ta kobieta, jak już wejdzie w ten świat skurczy, żeby jej nie wybić. I możecie wierzyć lub nie, miałam sytuację, że na przykład mąż, kobieta w trakcie skurczu gdzieś tam obejmowała go, on jej masował okolicę krzyżową. 2 sekundy się spóźnił, poszedł po coś do kuchni i już ją to wybiło ze skurczy. Przynajmniej was godzinę zajęło, żeby na nowo weszła w te skurcze, żeby się wyłączyła. Dlatego to, co miałam, to przygotowanie, ta świadomość, czym jest poród, żeby kobieta uwierzyła w to, że to ona rodzi, że to ona ma w sobie potencjał. Że, tak, że to jest fizjologia, że to jest wpisane w jej naturę. To jest bardzo ważne. No i ten mąż, który stoi obok, ten czy partner, no w dzisiejszych czasach to mamy różne już sytuacje, żeby też był świadomy, jak on może pomóc. Bo panowie są zadaniowi. Oni muszą wiedzieć, jak mogą pomóc. Jak. Oni bardzo chętnie w to wchodzą, super się sprawdzają, ale muszą wiedzieć, jaka jest ich rola. I to są często proste rzeczy, niekoniecznie się domyślą, niekoniecznie nawet sama kobieta czuje, czego potrzebuje w trakcie porodu, jak jest już w tym świecie porodowym. Także tu zachęcam, żeby wybierać też oczywiście mamy ustawy, że powinna być przez lekarza wysłana po 20 tygodniu do położnej. Mi się jeszcze nie trafiła taka kobieta. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś przyszła, dlatego że ją lekarz skierował. pewnie NFZ niedługo zacznie to sprawdzać, to pewnie to się gdzieś tam troszkę posunie do przodu. Ale jak czy sami jesteście, są też młode osoby w ciąży, czy macie kogoś ze znajomych, żeby namówić, żeby zachęcić, czy to jest dobry moment na wybranie położnej? Niekoniecznie, tak jak mówię, polecam te sieciówki, aczkolwiek każdy ma inne oczekiwania i powinna szukać takiego miejsca, jakie są jej oczekiwania, bo dla jednej kobiety jest ważne, żeby to się odbyło naturalnie, żeby ona mogła rodzić, rzeczywiście, żeby nikt jej nie przeszkadzał. Inna by chciała, żeby było szybko, zmedykalizowanie, raz, dwa, trzy, po porodzie i zapomnieć. Więc musi szukać takiego miejsca, gdzie ona będzie się czuła bezpiecznie i gdzie otrzyma to, czego potrzebuje, jakie ma oczekiwania. I tak samo z miejscem porodu. Na szczęście mamy ustawę, która mówi, że to jest już i w dokumentacji, to już jest miejsce porodu, czy w książeczce zdrowia dziecka, czy w dokumencie do Urzędu Stanu Cywilnego. I żeby też tutaj tego, bo też te kobiety często jakby nie są w stanie, nawet te, które zwłaszcza się decydują na poród domowy, tym dzielić, bo jest atak rodziny, znajomych, że sobie coś wymyśla. Nie, ustawa nam o tym mówi. Masz prawo wyboru miejsca porodu. Tam, gdzie ty chcesz rodzić, gdzie ty się czujesz bezpiecznie. Jedna kobieta czuje się bezpiecznie w szpitalu, druga czuje się bezpiecznie poza tym systemem szpitalnym. U siebie, w swoim miejscu, w swoim domu, gdzie może korzystać ze swojej łazienki, gdzie może spać w swoim łóżku. Także tutaj trzeba od tej strony do tego podchodzić. I rzeczywiście warto dobrze się przygotować. Ja też robię takie spotkania z kobietami w ciąży, poza takimi właśnie już tymi zajęciami przygotowawczymi, bo widzę, jak to kobiety potrzebują, żeby porozmawiać, podzielić się różnymi swoimi wątpliwościami. Nieraz wystarczy jedno słowo i kobieta już ma jakby zburzone to poczucie bezpieczeństwa, ten obraz, o którym myślała. I to może być kobieta, która jest nawet chociażby w przypadku kobiet, które chcą rodzić w domu. Teraz mam właśnie, są jakieś już tam skurcze przepowiadające po dwóch cięciach zupełnie niepotrzebnie zrobionych, w którym mieście już niestety nie ma opcji urodzenia w szpitalu drogami natury. I jakby wystarczyło, że nie było jej lekarza, trafia na innego i od razu, no to wie pani, już powinnaś pani umawiać na trzecie cięcie cesarskie. I to jej, pomimo tego, że była przekonana, że jej mąż jest przekonany, że będą rodzić w domu, bo chcą urodzić drogami natury, no chcą urodzić naturalnie, to już to wzburzyło w niej niepokój. Przyjemnie mówi, dobrze, już mamy cię to spotkanie, bo już, tak jak mówię, bardzo to poczucie takiego bezpieczeństwa, ta labilność emocjonalna, która występuje u kobiety właśnie w tym okresie rozrodczym, zwłaszcza ciąży, porodu i połogu, potrafi łatwo zaburzyć to, wprowadzić jakiś taki niepokój, zamęt, lęk. Jest to zupełnie niepotrzebne, bo to się też wszystko przekłada później na dziecko. Także tutaj zachęcam Was, żebyście rzeczywiście dobrze wybierali szkoły rodzenia, polecali znajomym. To jest bardzo ważny aspekt, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy bombardowani różnymi informacjami. Trzeba umieć wybierać dobre rzeczy, te, które są rzeczywiście, podają jakąś tam solidną, sprawdzoną wiedzę, żeby to nie było na zasadzie, bo ktoś coś. Zresztą nawet wchodząc na różne fora, media społecznościowe, jak czytam z jakimi problemami, to mnie zastanawia, czy ta kobieta miała kontakt z jakąkolwiek położną. Widzę, że są jakby w ogóle często nieprzygotowane, nieświadome tego, co się tak naprawdę z nimi dzieje, że poród jest ważnym wydarzeniem. Kupujemy byle drobną rzecz jakąś, to chodzimy w kilka miejsc, sprawdzamy, czy w internecie, czy w sklepach, gdzie możemy po prostu to wyrzucić, kupić coś nowego, jak nam nie spełni to swojej funkcji, czy się nie spodoba. A tutaj jest przyjście nowego człowieka i ten moment narodzin jest bardzo ważny dla tego człowieka. Ja to widzę po dzieciach, które kiedyś, to też żałuję, że nie nagrałam filmu, miałam doświadczenie, że jeździłam do dziewczyny, które urodziły, były tego samego dnia, jedna rodziła się w domu, druga w szpitalu przez cięcie cesarskie. To były różne dzieci. Ja oczywiście pomijam, bo to jest aspekt osobowości, też zachowań rodziców, jak reagują, też się mocno przekłada na to zachowanie dziecka, ale to dziecko z racji, że się urodziło przez cięcie cesarskie, była tak gwałtowna różnica ciśnień, ono na każdy dotyk cokolwiek reagowało krzykiem, płaczem. W przeciwieństwie do tej drugiej, która urodziła się sama, nikt jej nie dotykał w trakcie porodu, wypłynęła do wody, mama od razu wzięła swoje w objęcia i przez te 2 godziny było tylko dotykane przez mamę, gdzie była cisza, spokój, żadnego pośpiechu. Temu dziecku jakby nic nie przeszkadzało. Czy chociażby miałam sytuację, że obejrzałam wcześniej malucha, przed pediatra do domu obejrzeć po porodzie i zapalił ostre światło i już ten bodziec sprawił, że to dziecko jakby zaczęło płakać, krzyczeć. My o tym często nie myślimy też, bo tutaj trzeba zawsze brać aspekt i mamy, i dziecka. I też zachęcam, żeby wybierać lekarza, do którego mam zaufanie, z którym się czujemy bezpiecznie, który ani nie panikuje, nie stresuje kobiety, bo to też się później przekłada na czas ten porodu, na czas ten poporodowy bardzo mocno, na to, jak ona się opiekuje tym dzieckiem, ale też lekarza, który nas nie lekceważy, który rzeczywiście sumiennie podchodzi, obiektywnie próbuje oceniać jakieś tam sytuacje, które mogą być związane ze stanem zdrowia kobiety i ewentualnie wynikające z tego zagrożenia. Też jakby to jest tego mała świadomość, też kobiety na to nie zwracają uwagi, a to jest dosyć ważne, żebyśmy się czuły bezpiecznie, bo to też jak ta przebiega ciąża, to się później przekłada na nasz poród, a obydwa te czynniki, i ciąża, i poród, przekładają się, jak przeżywamy poród, który jest też dzisiaj tematem bardzo mocno zaniedbanym. Także tutaj to przygotowanie jest ważne i zwracajcie na to uwagę. Teraz chciałam też trochę powiedzieć o... Znaczy jeszcze a propos ciąży, chciałam wyczulić bez bardzo dużo różnej medykalizacji. Jest to też przerażające, tu mocno wyczulam kobiety. Też pewne badania typu krzywa cukrowa. Matka idzie na czczo, dostaje taką dużą dawkę i glukozy, która my nie wiemy do końca, jak to wpływa na trzustkę mamy i dziecka. W wielu krajach nie robi się w ogóle tej krzywej cukrowej. W ogóle są sytuacje, że nie zawsze się sprawdza na czczo poziom cukru, zanim się zrobi krzywą cukrową. Jeżeli jest wysoki, to jest to wręcz badanie niebezpieczne. Zresztą w ogóle nikt nie pozwoli nawet kobiecie na chwilę wyjść z przychodni w trakcie tego badania. To czymś to świadczy. Samo podawanie glukozy, kiedyś się bez problemu kobiecie po cięciu, w jakimkolwiek zabiegu podłączało glukozę, dzieci się dopajało. Dzisiaj już nikt nie poda, żadna pielęgniarka położna bez wyraźnego zlecenia lekarskiego. Czyli to świadczy o tym, że to podawanie glukozy nie jest takie obojętne. Każdy inaczej zareaguje, już pomijam aspekt samopoczucia kobiety, ale konsekwencje dla mamy i dla dziecka. Nie jest możliwość, wiem, że jest takie laboratorium na Kartuska i Łostowicka. Tam robią, że kobieta sobie kontaktuje się, przynosi sobie później śniadanie po pobraniu klinaczczo, więc to już jest lepsze dla trzustki. To ma być odpowiednik tej ilości glukozy, jaką dostaje kobieta w proszku. Ale można też zrobić hemoglobinę glikowaną, która jest bardziej miarodajnym badaniem, bo ona nam pokazuje poziomy cukru z ostatnich 3 miesięcy, taką średnią, 2-3 miesięcy, gdzie krzywa cukrowa, czy poziom glukozy, jaki sprawdzamy, to ma na to wpływ dieta, zwłaszcza ostatniego dnia. Zjemy więcej węglowodanów, to już tam zaburzy obraz tego wyniku. Czy akurat zjemy mniej, też już ten wynik nie będzie na tyle obiektywny, jak to może być w przypadku właśnie tej hemoglobiny glikowanej i glukozy pobieranej z krwi żylnej. Jak są jakieś wątpliwości, zawsze może kobieta poszczyć glukometr, sprawdzać sobie poziom glukozy na czczo i później godzinę po posiłku i przez ileś tam dni. Na pewno też tu, nawet słuchajcie, taki czynnik, jak kobieta sobie nastawi budzik, żeby sobie pobrać, sprawdzić ten poziom glukozy i już on ma wpływ na ten poziom glukozy. To są takie proste rzeczy. No niestety niekoniecznie kobiety są uświadamiane. Zaniżono mocno te poziomy cukru. Dzisiaj się od razu włącza insulinę. Kiedyś poziom był 125, dzisiaj zrobiono 95, nie wiem dlaczego. I nie było żadnych problemów, dzisiaj od razu z insuliny. Jeżeli ta trzustka dostaje insulinę przez ileś miesięcy, no jest taka prawda, że narząd nieużywany zanika, więc ona już później się rozleniwia. Więc też już jest szansa, żeby być później pacjentką cukrzycową. Więc lepiej zacząć od diety, żeby nie chodzi, żeby w ciąży tutaj jeść dużo, czy za dwoje, czy nie wiadomo co, tylko żeby to była zdrowa, zbilansowana dieta, żeby w niej było wszystko. Podobnie jest z tymi eutyroksy, letroksy. Dzisiaj jest trudno znaleźć kobietę, która w ciąży nie dostaje tego. Oczywiście w czasie ciąży ten hormon dosyć mocno się zmienia, trzeba go kontrolować, ale też jak my dostarczamy tarczycy, te hormony z zewnątrz, tarczyca się rozleniwia. Ci, którzy się leczą na tarczyce przez wiele lat, to widzą, że ta tarczyca dochodzi po prostu do jakiegoś momentu zaniku. Tu trzeba dietę ją zmobilizować. Wtedy rzeczywiście mleko, pszenica, cukier odstawić. Do odpowiednie dawki jodu, tak jak się dostarcza, najlepiej to jest właśnie w postaci płynu Lugola i wtedy trzeba też uzupełniać selen i cynk, żeby to włączyć. Też zwrócić uwagę, żeby odpowiedni poziom witaminy D3 u kobiety w czasie ciąży. To później się też przekłada na żółtaczkę fizjologiczną noworodka. My mamy, oczywiście są normy laboratoryjne 30-50, to jest za mało, powinno być około 100. I też brać dobrą witaminę D3. Te dawki po 2-5 tysięcy, one nic nie dają tak naprawdę. Też warto wiedzieć, co bierzemy z suplementów, żeby nie kupować suplementów, bo rzeczy, które się nazywają suplementami w aptece, nie są badane, nie są sprawdzane. Sobie mogę stworzyć jakiś suplement i go sprzedać. Jeśli go tylko sprzedam, nikt tego nie bada, nie sprawdza, czy rzeczywiście jest taka zawartość. Jest kwestia wchłanialności tych rzeczy. Więc tu polecam moim kobietom. I to mi się sprawdziło, zwłaszcza jak jest kiepska na przykład hemoglobina, bo wiadomo, że na początku ciąży ten poziom hemoglobiny spada, bo się pojawiają dwa krążenia, jakby ta krew się rozrzedza. Ale też jak jest wysycenie tkanek żelazem, to później ta kobieta ma taką siłę do porodu, a jest to maraton do przebiegnięcia dla kobiety. I później zawsze jest utrata krwi przy porodzie związana z urodzeniem, odklejeniem łożyska, więc ona później dłużej się regeneruje. Też mało kto na to zwraca uwagę i uwierzcie mi lub nie są, ja w ogóle polecam właśnie te mitoceutyki, które wchłaniają się na poziomie właśnie mitochondrów i są w całości wchłanialne. I miałam sytuację, że kobieta z hemoglobiną 8,6, nie wiem jak to lekarz prowadzący nie dopilnował tego, chciała rodzić w domu. Ja mówię, no nie ma możliwości, bo ci spadnie o 2 jednostki i ja ci w domu krwi nie przetoczę. I nam się udało w ciągu 3 tygodni na tych mitoceutykach do 10,9 podnieść. Oczywiście tkanki na pewno się nie wysyciły tym żelazem jeszcze dobrze, tylko to było w krwiobiegu. Ale tutaj warto i to jest właśnie, to jest taka tak zwana dr Enzman mitofarma chyba.com czy PL, można sobie sprawdzić. To jest dosyć, no, znaczy od 50 lat już są na rynku, ale ja mam to sprawdzone już z moimi pacjentkami i to się rzeczywiście sprawdza, ta wchłanialność. I warto, tak jak mówię, czy firma Solgar, dobre preparaty, niekoniecznie one są w aptekach, to co bierzemy. Tak, żeby to, co się wchłaniało, bo to z reguły, co jest w aptekach, to się w 20-30% wchłania. Więc potrzebujemy długiego czasu, żeby to uzupełnić. Więc tu trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o pewne rzeczy, nie? I też to, co mówiłam, przychodząc do tego porodu, jest to tak ważny proces, to nazywam maratonem i to jest taki maraton do przebiegnięcia dla kobiety. I teraz jest kwestia tego, jak kobieta wejdzie w ten maraton i też tu uczulam, że jak rodziła ktoś pierwszy raz i rodzi piąty, to już nie jest tak, że nie potrzebuje szkoły rodzenia, przygotowania, zawsze trzeba. To też mi się potwierdza, bo mamy, które piąty, szósty raz rodzą, gdzieś tam nieraz im odpuszczę spotkania trochę. Widzę, że już to się później przekłada też na jakość porodu, że one, pewne rzeczy sobie trzeba po prostu się z nimi oswoić, w nie wejść, pogadać, pewne rzeczy przypomnieć. To jest tak jak z maratończykiem, nawet jak on biegnie 15 maraton, to on potrzebuje się trochę roztrenować, przygotować. Może nie do końca tak przygotować jak przy pierwszym, tak przy kolejnym mimo wszystko nie jest tak, że wskakuje w strój i od razu biegnie. Jest potrzebna jakaś rozgrzewka i przygotowanie. I ten maraton jest związany z dużym wysiłkiem, to ja też podkreślam. Nigdy nie wiemy, ile też będzie trwał poród i tu nie jest najważniejszy czas. Kiedyś zakładano, że pierwszy okres porodu u kobiety rodzącej pierwszy raz może trwać 18 godzin, u wielorodki, czyli takiej, która rodzi po raz kolejny 12. Ja uważam, i to dzisiaj już ta evidence-based medicine się z tego też wycofuje. Każda kobieta jest inna, są różne sytuacje, trzeba patrzeć całościowo. Mój najtrudniejszy poród był z moją bratową, kiedy rodziła pierwsze dziecko, w maleństwo szło z piątką, tak. Nie wiedzieliśmy, dlaczego skurcze były rzadkie, dlaczego to tyle trwało, bo prawie 48 godzin. Na koniec mieliśmy odpowiedź. Także jeżeli idzie wolniej poród, to jest jakiś powód. Kiedyś rodziłam, nie wiedziałam, była taka krótka pępowina i piękne skurcze i nagle nam się zatrzymały. I później były rzadkie, bo natura nie zrobi sobie krzywdy, nie działa wbrew sobie. Do pewnego, jak dziecko zeszło na długość pępowiny, gdyby były dalej intensywne skurcze, mogłoby dojść do zerwania pępowiny, do przedwczesnego odklejenia łożyska, mogłoby dojść do krwawienia, a tym sposobem organizm sobie jakby sam dostosował do sytuacji, która zaistniała. I jeśli idzie coś wolniej, to nie chodzi o czas. Zresztą jak kobieta wchodzi w świat skurcz i ona rzeczywiście w tych skurczach i wie, że jest skurcz, to ma oddychać, poza skurczem ma się relaksować, dla niej czas jakby nie istnieje, jeżeli jest rzeczywiście w porodzie. Bo jeśli kobieta kontroluje sytuację i jeszcze tak, a tu może świeczka nie tak w domu stoi, a tu może ktoś coś tam, coś poprawić, ona jeszcze nie jest w tym porodzie. I też kobiety, to co mówiłam, jest łatwo wybić. I zdarzało mi się, że ktoś niespodziewanie wpadł w trakcie porodu domowego i mieliśmy 2 dni później przerwy ze skurczami. Bo kobieta, jedna kobieta jest taka, że w ciągu paru minut, druga w ciągu godziny wejdzie na nowo, a trzeciej to zajmie dłużej. Więc dlatego mówię, ten aspekt taki, czy rodzi się w domu, czy w szpitalu, tego męża, który ma być tym łącznikiem, raz, że on zna tą kobietę, więc nawet patrząc na nią, widzi jej potrzeby, jest w stanie być naprzeciw jej potrzeb, ale też tak jakby pilnować, żeby ona po prostu nikt jej nie przeszkadzał w tym wydarzeniu. Żeby ona mogła rzeczywiście wejść w ten poród, a on jakby dookoła pilnuje różnych aspektów związanych z tym porodem i zaspokajaniem jej potrzeb. I tutaj mówię, to też jest kolejna rzecz, na którą bardzo mocno zwracam uwagę, żeby to był dopływ płynów i kalorii. My wciąż mamy, wciąż to słyszę, no ale nie można iść na porodówce. Bo co? No bo jakby było cięcie cesarskie, bo cięcie cesarskie nie jest zabiegiem na jelitach. Jak przyjeżdżają pacjenci z wypadku i wymagają w ogóle jakichkolwiek zabiegów, to się ich operuje. Nikt nie czeka, żeby ktoś był na 3 czy 8 godzin, prawda? Tym bardziej tutaj to nie jest zabieg na jelitach. Co się może stać? Gdzie i tak się w większości, jak się robi cięcia cesarskie, to się wykonuje znieczulenie zewnątrzoponowe, więc do kręgosłupa się znieczula. Jeśli jest nagła potrzeba, już się nie zdąży zrobić, no to się znieczula ogólnie. To co się tylko wydarzy, najpierw kobieta zwymiotuje. No to ją się wytrze, da się czystą serwetę i się znieczula dalej. Więc nie ma... A organizm jest na tyle mądry, że jeżeli najpierw to płyny i kalorie, które ma, zużywa do podstawowych funkcji życiowych, czyli praca serca, krążenie, to wszystko, jeżeli my nie dostarczymy odpowiedniej ilości płynu ani kalorii, to skurcze są czymś ekstra, ich nie będzie. Także tutaj musimy to uzupełniać i to jest, podkreślam, zawsze rola panów. Macie pilnować. Tu łyka, tam łyka, mieć przygotowane jakieś kaloryczne przekąski i tego pilnować. Kolejna rzecz z siusianiem. Kobieta nie czuje często potrzeby, że ma potrzebę opróżniać pakaż. Też mówię, to jest rola panów. Najrzadziej raz na 2 godziny macie tego dopilnować. Bo jak ten pęcherz się wypełni, będzie on przeszkodą porodową i kobieta później często już nie jest w stanie opróżnić tego pęcherza. Więc po co jest, oczywiście mamy cewniki, można zcewnikować, tylko po co niepotrzebna ingerencja. Nie jest to i przyjemne i zawsze można jakąś infekcję wprowadzić. Więc lepiej, żeby ktoś to stał i tego pilnował z boku, prawda? Ten najczęściej to są właśnie, najlepsi tutaj są mężowie. Więc te potrzeby, kobieta potrzebuje ciszy, spokoju. Możecie wierzyć lub nie, światło bardzo ma duży wpływ na tą czynność skurczową kobiety. Dlatego też to jest możliwe, ja mówię tutaj, uczę też pary, żeby się uczyły wchodzić w jakieś nawiązywanie dobrych kontaktów z personelem w szpitalu. Żeby z empatią, z życzliwością, bo jest rzeczywiście niedobór, może ktoś miał ciężki dzień też, może jest tak, że jeszcze nie zdążyła ta położna zjeść, może się tyle dzieje, żeby nie na zasadzie roszczeniowo, bo ja mam urodzić, rzucamy dokumentację, ktoś się ma nami zająć. Tylko to też nawet mówię, najgroźniejszego psa, jak podejdziemy łagodnie, to go w końcu też gdzieś tam zagłaszczemy i on w końcu zmieni swoje nastawienie, nie? Bo tutaj też o to chodzi, żeby ta rola personelna jest bardzo ważna, jeżeli nie przeszkadza. I to też się często zdarza u kobiet, że one na przykład pięknie przedporód, zmiana położnych i staje wszystko, albo odwrotnie, nic się nie dzieje, przychodzi nowa położna i rusza poród ekspresowo. Ten czynnik emocjonalny jest bardzo ważny i kluczowy w tym procesie rodzenia takiego naturalnego. Nie? Także tutaj też warto o to się zatroszczyć. Więc mówię panów, żeby się uczyli dyplomatycznego jakiegoś podejścia do drugiej osoby, może zażartować, może jakiś miły komplement, bo to się będzie później przekładało na tą, na poród też kobiety, jak ona będzie rodziła. Nie? Więc to są takie, mówię, czynniki, żeby pilnował, żeby te stopy były ciepłe, bo jak się skraca, rozszerza szyjka macicy, robią się chłodne, idą od stopy w górę, im wyższe rozwarcie, więc żeby kobiecie tu jest generalnie gorąco, te, które radzą w domu, są na tyle swobodne, że najczęściej rodzą bez niczego, ale żeby te ciepłe stopy pilnować, nie? Żeby tutaj było, bo tu jest jej gorąco, ale to zimno też może gdzieś tam stóp blokować, rozwieranie się szyjki macicy i gdzieś tam spowalniać ten poród, który mógłby pójść sobie normalnym trybem. I tak jak mówię, są w okresie tego porodu dużo różnych takich momentów, gdzie ta kobieta potrzebuje naprawdę konkretnego wsparcia, ale i tego, żeby jej nie przeszkadzać. I uwierzcie mi, kobieta rodzi sama tak naprawdę. My mamy z filmów te wizje, że trzeba przejść, że trzeba krzyczeć. Jak kobieta krzyczy, to nie jest w porodzie. Ja od początku, od pierwszych zajęć zawsze podkreślam rolę oddychania, bo jak odczuwamy jakąś dolegliwość, pierwszą rzeczą jest, że się spinamy. Tak to jesteśmy skonstruowane jako kobiety, że każdy stres odkłada się w naszej miednicy. I tu mocno zachęcam, nie wiem, czy mieliście do czynienia, miałyście jako kobiety z fizjoterapeutami uroginekologicznymi. To jest dosyć nowa dziedzina. Fantastycznie się sprawdza, bardzo jeszcze mało położnych lekarzy o tym wie. Niektórzy się wyśmiewają, moja lekarka, jak jej powiedziałam 2 lata temu czy 3, że korzystam z takiej fizjoterapeutki, a to sobie chodź po traktowego fanaberię. W tamtym roku mnie poprosiła, mówi, wiesz, może bym się poszukała jakiejś fizjoterapeutki, którą mogłam zatrudnić u siebie w gabinecie, nie? Więc to wymaga czasu, zmiany mentalności, ale prawdą jest to, że każdy stres, każde wydarzenie i nie ma znaczenia, czy kobieta rodziła, czy nie, może mieć tam zaburzoną pracę mięśni na miednicy. A to się przekłada na różne rzeczy, przyjmować problemy z nietrzymaniem moczu, gazu, stolca, z bolesnością przy współżyciu, czy jakimiś innymi dolegliwościami. I też to się może przytrafić małym dziewczynkom. I nie ma znaczenia, czy to jest mała dziewczynka, czy kobieta, która już jest osobą, seniorem. Też takie osoby korzystają z usług fizjoterapeuty, bo tam może być zawsze coś do zrobienia w tych mięśniach na miednicy. Więc tego trzeba sprawdzać. I jak przychodzi pierwsza odczuwalność bólowa, to my w trakcie porodu też się spinamy. To też jest kolejna rola mężczyzny, żeby pilnować. Jak kobieta zaczyna oddychać, to nauczenie się oddychania przeponowego jest ważne. Bo to też nie, to nie jest tylko na czas porodu. Bo w każdej sytuacji coś nam dolega, gdzieś nas coś boli, jakąś dolegliwość, jak zaczniemy przeponowo raz, że wszystkie tkanki są lepiej odżywione, to przy okazji mamy inną odczuwalność danej dolegliwości. Więc to jest też taka rzecz dobra też na każdą sytuację w życiu. Tutaj też jest rola panów. Też ja mówię, żeby ćwiczyć to oddychanie codziennie, kilka razy dziennie, od czasu do czasu z panami, że jak kobieta już będzie miała ten kryzys jakiś w porodzie, będzie zmęczona, ktoś zacznie z nią oddychać jej tempem, bo każdy oddycha inaczej, ma inny swój indywidualny rytm. Więc żeby nie denerwować kobiety i teraz mąż za szybko albo za wolno oddycha, to zamiast ją wesprzeć, to jeszcze zestresuje i będzie znowu na zbyt duży wyrzut adrenaliny, a adrenalina nam zablokuje wyrzut oksytocyny, która jest potrzebna do tej czynności skurczowej mięśnia macicy. Więc tutaj to oddychanie jest. I też tu panowie mają rolę do spełnienia, żeby pilnować, żeby kobieta była gdzieś, żeby te nogi nie były. Bo pierwsze co jak się spinamy, to stajemy prosto spięci i wiadomo, że to idzie właśnie do miednicy. Zresztą są takie trzy punkty, żuchwa, tutaj okolica, ramion i miednica. Która z tych części jest spięta, to te wszystkie trzy. Są takie naczynia połączone. Więc czy pomasowanie kobiecie ramion, czy żuchwy, czy gdzieś tam w okolicy krzyżowej bardzo pomaga się rozluźnić. Ale przede wszystkim ta postawa. Jak jesteśmy, kolana są ugięte, lekko gdzieś tam rozszerzone. Tutaj fajnie, fantastycznie się sprawdzają piłki, nawet toaleta. Mam wiele kobiet, które super się czują w toalecie, siedząc na toalecie, bo jak ona już usiądzie, to już nie ma opcji, żeby się spięła. Wtedy tam się w środku wszystko rozluźnia. No i tak jak mówię, to oddychanie i woda. Zupełnie inaczej kobieta wchodzi w te skurcze, jest się w stanie rozluźnić w wodzie, tak jak nigdzie indziej. Oczywiście może to być prysznic, może być wanna. Ja to nawet zachęcam te, które są w szpitalu, żeby sobie kupowały te baseny w Rybkę, one kosztują 80 zł, ale tam ma przestrzeń, możliwość ułożenia się, może ma za sobą jakąś tam niekoniecznie dospaną noc i będzie zmęczona, więc nie da pobiec tego maratona, jak jest zmęczona. Więc ta woda fantastycznie i też nie nasmiewam kobiety, które mówią, no to wejdź, nie, już byłam pod prysznicem, byłam w wannie. Nie, ja mówię, wejdź na 5 minut do basenu. Ja mówię, jak ci nie spodoba, wyjdziesz. Czym się nie zdarzyło, żeby któraś chciała wyjść, bo po prostu jest diametralna różnica, jeżeli chodzi o odczuwalność tych skurczy porodowych. Jest takie rozluźnienie, ta kobieta po prostu jest w stanie się zupełnie sobie inaczej radzić z tymi skurczami, w przerwie międzyskurczowej gdzieś się ułożyć, tak żeby jej było w miarę wygodnie, bo też ten odpoczynek jest bardzo ważny. I tu jest też rola panów, żeby tego pilnowali. Bo bywa tak, że są skurcze, bo najpierw są skurcze przepowiadające, one mogą być godzinę, dwie przed porodem, parę dni, ale mogą być i dwa tygodnie. I jak ta kobieta siedzi, z reguły wieczorami jeszcze są te skurcze, i ona nie śpi, czeka na poród, jak ona później ten maraton przebiegnie, jak ona jest po prostu zmęczona, niewyspana. Więc ten odpoczynek jest takim czynnikiem kluczowym. I w trakcie porodu też, jak coś nie idzie, relaks. Napij się, zjedz i odpocznij. I wtedy ruszymy dalej. Bo to jest, tak jak mówię, też taka praca fizyczna. No nikt nie pójdzie kopać rowów, czy ciężkiej pracy nie wykona, jak będzie odwodniony i głodny. Nie da rady, po prostu szybko padnie. Ale to też ma być takie pozytywne doświadczenie, bo możemy to doświadczenie mieć tak, że później tylko po prostu nie chcemy do tego wracać, gdzieś odrzucamy to i nie o tym nie myślimy, a to zostaje na lata w kobiecie, ona nawet nie jest tego świadoma. I miałam ostatnio, bo też często zapraszam do swojej szkoły urodzenia parę, która ma doświadczenie porodu domowego i szpitalnego, żeby mogła się podzielić tym doświadczeniem. I miałam niedawno taką sytuację, że dziewczyna, która miała poród szpitalny, dla niej był traumatyczny, później domowy, fantastyczny. I jak opowiada o porodzie szpitalnym, gdzie wydawałoby się, już powinna mieć ten temat przerobiony, nie była w stanie do końca opowieści, rozpłakała się. Czyli gdzieś, ona nawet nie była, później jak rozmawiałyśmy, świadoma, że tak głęboko w niej to doświadczenie jeszcze siedzi. Pomimo tego, że już miała później to doświadczenie porodu pięknego w domu, w swoim tempie, zgodnie z naturą. i to bywa takie, często to jest takie też trudne doświadczenie, to właśnie takiego przejścia, gdzie jest jakaś ta medykalizacja, ktoś coś narzuca. Tutaj też zachęcam kobiety zawsze, by się poznawały swoje ciało, łącznie z napinaniem mięśni, bo często jest tak, że kobieta to, co jest potrzebne, rozluźnienie w czasie skurczona, mówi, że jest rozluźniona, ona nie jest, bo ona nie czuje tego swojego ciała, więc jak sobie poćwiczy napinanie i teraz tak zamyka oczy i napinam na przykład przedramię i puszczam, czy jest to spięcie, czy udo, czy łydkę, to się uczy też trochę jakby później w trakcie porodu jest jej łatwiej się rozluźnić, puścić to, pozwolić temu iść swoim trybem, swoim tempem. Także tutaj to jest też bardzo ważne i tu też panowie mają tą rolę, żeby tego pilnować, wspierać kobiety w tym całym wydarzeniu. Bo tak jak mówię, te wszystkie hormony, są same kobiety to widzą często, każda jest oczywiście inna, bo nawet wystarczy przed miesiączką, czy czas owulacyjny, okołowulacyjny, czy na początku ciąży, czy ta końcówka, każda inaczej to znosi. Każda z nas jest po prostu inna, inaczej reaguje na te zmiany hormonalne. Później ten czas porodowy, też czas laktacji, bardzo różnie to kobiety znoszą. I tu właśnie dlatego też potrzebują tego wsparcia, tego dopilnowania. I ja to też często porównuję do jakiejś wspinaczki dla tych, co kochają góry. Jest to wysiłek, jest może pod zmęczenie, ale na koniec warto, bo widok jest piękny. I też to widzę po kobietach. Mogą być nie wiadomo jak zmęczone w trakcie porodu. Dostaje dziecko w objęcia i jakby twarz rozświetla się, zmienia. To już nie jest ta sama twarz zmęczona może tym porodem. To też potwierdza to, jak to wszystko gdzieś tam razem współpracuje. Także to jest, pilnujcie, że kobieta i te skurcze są, żeby właśnie próbowała gdzieś jakąś kąpiel czy oddychanie, żeby odpoczywać, odpoczywać, odpoczywać. Nie? I też te płyny i dowóz kalorii. Ja tutaj mam też taki, chociaż jestem przeciwniczką jakichś tam Pepsi i tego typu napojów, to obowiązkowo ci, którzy rodzą w domu, muszą mieć butelkę dwulitrowej Pepsi. Bo bywa często tak, że w trakcie porodu kobieta nie ma ochoty nic jeść, nie jest w stanie nawet kostki czekolady przełknąć. I skąd te kalorie? Więc dostaje, no niestety wtedy, jak sobie popija tą Pepsi, no to ma nawet dosyć duża ilość dawka raz. Nie rodzi się raz w miesiącu, więc myślę, że to nie zaszkodzi sporadycznie. A jest ten dowóz kalorii i jakby przy okazji są uzupełniane płyny, tam jeszcze odrobina kofeiny jest. I widziałam też takie sytuacje, że tu już kobieta nie, a to na dowody, nie chce spać, nie chce chodzić, nie chce ruszać się, nie chce, nie chce, w końcu mąż ją wziął, bo też jeść nie chce, pić nie chce, dał jej banana. Nie skończyła jeść banana, od razu nam się czynnik skurczowy rozkręciła. To jakby ewidentnie pokazuje, że muszą być ten dowóz kalorii. Że te skurcze się nie wytworzą z niczego, one po prostu potrzebują mieć dostarczoną tą energię do tych skurczy, więc tutaj o to trzeba się bardzo mocno zatroszczyć. A pamiętam czas, jak pracowałam na klinicznej, robiłyśmy szpatułkę i kobiecie w trakcie porodu się zwilżało usta i tyle. Nie wiem, czy dzisiaj jestem jak te kobiety, ludzie, jak weszły na porodówkę, nikt jej nie pozwolił się ruszyć, tylko już po porodzie wyjeżdżała, jeszcze później 2 godziny na tej metalowej, zimnej nerce leżała, bo była taka obserwacja, nawet do toalety nie można było wyjść. Takie były czasy, ja to pamiętam. A poród to ruch, ta miednica musi pracować. Wydzielają się oczywiście hormony, relaksyny w trakcie porodu. I teraz jak ta główka się gdzieś tam niefortunnie, ten kanał rodny nie jest takim kanałem prostym, że on sobie przejdzie. Tylko musi dokonać różnych zwrotów, musi się pasować. Dlatego nie przez przypadek ta główka, te kości czaszki są dosyć elastyczne, są ciemiączka, one się nakładają na siebie. I tutaj od razu chcę obalić kolejny mit. Jestem przeciwniczką tego, bo duża waga i robimy cięcie, bo makrosomia szacujemy na 4200, a później okazuje się, że dziecko waży 3300 po porodzie. Błyzgiemy dziecka, nie ważymy. My oceniamy długość poszczególnych kości, na podstawie tego szacujemy określoną wagę, ale to, jakie są długie kości, znaczy, że dziecko waży. Może być długie i chudziutkie, a nieraz się okazuje, że jest malutki szkrab, a waży 4,5 kilo i nawet nie wygląda na tą wagę, bo ma taką, a nie inną budowę kości organizmu, więc tutaj to też jest kolejna jakaś tam psychoza stworzona dookoła, ile. To nie jest ważne. Ważna jest jeszcze prawidłowa budowa miednicy, którą możemy sprawdzić, jest tak zwany cyrkiel położniczy, zwłaszcza u kobiety, która pierwszy raz rodzinie rodziła, czy te wymiary są prawidłowe, czy jest szansa dla dziecka, żeby przejść. Możemy oczywiście w USG ocenić, czy ta główka jest największym wymiarem noworodka, więc jeśli główka przejdzie przez kanał rodny, cała reszta bez problemu powinna przejść. Więc jeśli nie ma jakiegoś wodogłowia, jakichś wad, więc co jest przyczyną? Niedawno nawet, tak jak mówię, gdzieś tam na Facebooku było, że 6,5-kilowe dziecko urodziło się naturalnie w domu, ani otarcia, ani pęknięcia, nic. Czyli to potwierdza, że nie od wagi to zależy, a można rodzić 2,5-kilogramowe i mieć dużo więcej problemów przy porodzie. Więc to nie ma najmniejszego znaczenia, to jest po prostu mit, straszenie, niepotrzebne stresowanie kobiet. Bo naprawdę kilogram różnicy przy wadze, tak przeciętnie 3-3,5 kilo, to jest bardzo dużo procentowo. Więc na to w ogóle nie zwracamy uwagi. Oczywiście, jeśli na przykład w czasie ciąży dziecko nie rośnie albo za dużo, no tam się może zapalać światełko, że może coś z metabolizmem cukru jest nie tak, albo może gdzieś tam przepływy są nie takie i to dziecko nie może czerpać z tego, co mama dostarcza do organizmu, się rozwijać prawidłowo, ale nie pod kątem, że za dużo waży czy za mało, albo już jest gotowe i termin indukujemy, rodzimy czy robimy cięcie, bo myśmy zdecydowali, że jest gotowe. I nie zdarzyło mi się też, żeby tak naprawdę przy zdrowej fizjologicznej ciąży była dziecko przenoszone czy ciąża przeterminowana. Czy widzieliście kiedyś owoc, żeby jabłko czy śliwka czy gruszka na drzewie dojrzała i zgniła? To spada po prostu. I dziecko jak jest gotowe, owszem, kobieta jeżeli jest zblokowana, czymś się stresuje, bo czynnik tutaj emocjonalny też ma bardzo duży wpływ, to może zblokować sobie poród na kilka dni, w sensie takim, że nie będzie w stanie wejść w ten poród. I tu pamiętam, nie wiem czy znacie Jakielskich, oni ten dom narodzin w Łomiankach prowadzą, to był chyba pierwszy poród, chyba w Polsce rodziny mieli rodziców Jałkowskiego, profesora Jałkowskiego w Łodzi Świętej Pamięci i wiedzieli, że jakoś tam byli czasowo, bo profesor gdzieś wyjeżdżał, już nie pamiętam szczegółów, w każdym bądź razie mieli do poniedziałku czas i wiedzieli, że jak się nie uda, niestety będą musieli wrócić do Warszawy i rodzić w warunkach szpitalnych, tak jak to wtedy wyglądało, to Wanda rozmawiała z Maluszkiem i się wrócił do poniedziałku. Kwestia czasami tak samo ułożenia dziecka, pośladkowo czy coś. Oczywiście, to też jest kolejny problem, kobiety w ciąży idą na zwolnienie. To jest fajna rzecz, to jest przywilej, korzystają, ale to nie ma być kanapowy tryb życia, bo siedzenie i brak ruchu wpływa na rozwój dziecka. O tym też nikt nie mówi. Ale później neurologopedzi, jak zbierają wywiad, to dochodzą po nitce do kłębka, gdzie była przyczyna. W ciąży mamy się ruszać, bo później się dziwimy właśnie, te ułożenia pośladkowe. Może to być kwestia emocjonalna, że kobieta się boi porodu, że jest jakiś konflikt w małżeństwie. To się też często później okazywało, że jak się rozwiązało problem, dziecko zmieniało ułożenie. Ale może być taka też, jakby warunki w środku mogą sprawiać, że dla dziecka czasami ułożenie pośladkowe jest lepsze niż główkowe, bo gdzieś tam nie ma jakiejś tam kolizji pępowiny czy czegoś innego. I też pięknie się dzieci rodzą pośrodkowo. Ja niedawno miałam poród pośrodkowy właśnie w domu. Oczywiście w Polsce położna nie może samodzielnie przyjmować, więc jakby lekarz był na zasadzie, że musiał być, żeby nikt nie odebrał później prawa wykonywać zawodu. To był jej trzeci poród, piękniej rodziła niż dla poprzedniej główkowe. Ani pęknięcia, ani otarcia. Ja nie musiałam, tak jak mówię, jak jest dobry poród, położna nie robi nic przy porodzie. Tylko monitoruje tętno dziecka i czuwa tak na dobrą sprawę nad tym. Dziecko się rodzi samo i tylko kwestia jest, żeby później je przechwycić, żeby gdzieś tam nie wypadło na jakieś twarde podłoże. W wodzie już nawet tego nie trzeba, bo ono sobie z wody do wody wypływa, ze środowiska wodnego do wodnego, więc jakby ma łagodniejsze przejście, nie? Także nawet tak samo, czy te częste badania w szpitalu, nie ma takiej potrzeby. Doświadczona położna widzi, czy jest jakiś postęp porodu, czy nie. Oczywiście jak przyjeżdżam na początku, badam, żebyśmy widziały, jaka jest sytuacja, gdyby się okazało za dwa dni, że rodzimy i się nic nie dzieje, że nie ma postępu porodu, bo może się zdarzyć coś tam, że się dziecko nie może prawidłowo wstawić w kanał rodny, prawda? Więc to jest potrzebne, ale nie ma potrzeby. Bez tyle różnych objawów, po których jest w stanie ocenić, czy jest ten postęp porodu, czy nie. I tu nie chodzi o czas, chodzi o tak, dziecko jest w dobrym stanie, monitorujemy tętno dziecka. Mama w miarę daje radę, pilnujemy, żeby właśnie się odpoczywała, relaksowała, była nawodniona, miała dobu skalowy, to nie ma ograniczeń czasowych tak na dobrą sprawę. Idzie sobie, jeżeli idzie dziecko wolniej, idzie szybciej, zawsze jest jakiś tego powód. Na koniec, najczęściej jak zbierzemy wszystkie fakty, one się układają w piękny, całościowy obraz, jak takie puzzle. Dlaczego to tak, a nie inaczej wyglądało? Dlaczego? Oczywiście może też być ten czynnik emocjonalny. Tutaj to już czasami położna niekoniecznie jest w stanie się dokopać do tego, nie? Czy się uporać. Chociaż bywały różne sytuacje i nieraz się udaje, ale nieraz, tak jak mówię, najczęściej, ja miałam w życiu 4 transfery do szpitala i żaden z nich nie był z powodów medycznych. Był czynnik emocjonalny. Na przykład w jednym dziewczyna rodziła z partnerem, który raz, już pomijam, że tak, wtedy, kiedy potrzeba spać, on to twierdził, że się idzie modlić. Nie wiem, gdzie on się modlił, bo przespał. Dwa, że co chwilę go znajoma Zosia i co chwilę, a Zosia, czy może Zosia wejść, czy może coś tam, czy coś. wymyślał na kodę jakieś talizmany, ta je przyjmowała, po czym jak on wychodził gdzieś ze złością, ściągała, zrzucała, więc ją blokował. Nad ranem jeszcze wpadła jej matka, która zrobiła awanturę, bo nie widziała, że ona rodzi w domu. I już wiadomo, bo ona nie urodzi, bo już ten poziom adrenaliny był tak wysoki, że nie było opcji, żeby ta naturalna oksytocyna na nowo zainicjowała te skurcze mięśnia macicy. To jest też to właśnie, jak kobieta idzie do szpitala, ma piękne skurcze, przychodzi, jest cisza i nie ma nieraz i przez parę godzin. Bo być może jest tak zestresowana tym momentem przyjęcia, ten wyrzut adrenaliny jest tak, ona jest potrzebna adrenalina przy porodzie, bo to ona mobilizuje kobietę, ale nie może być za wysoka. Tak, żeby nie blokowała wyrzut oksytocyny, żeby ta kobieta mogła, tak jak mówię, spokojnie wejść w te skurcze. I jak to jest też z tym porodem, bo u nas też jest ta tendencja, za szybko się przyjmuje. Jest rozwarcie, bo tak jak mówię, ta szyjka macicy, w tym są cztery okresy porodu. W pierwszym okresie jest tak krótko mówiąc, ta szyjka musi się skrócić i później musi nastąpić rozwarcie. Przeciętnie tak szyjka ma długość 4 cm, taka fizjologiczna, to jest tak książkowo oczywiście. Każdy jest indywidualny, trzeba indywidualnie i później, tak jak mówię, musi się rozszerzać. U wielorudki, czyli kobiety, która rodzi po raz kolejny, to idzie bardziej równolegle ten proces, bo już jakby ma organizm to zakodowane. U kobiety, która rodzi pierwszy raz, najpierw ta szyjka się skraca, później rozwierają ujścia macicy, szyjki macicy i to jest ten pierwszy okres porodu. Drugi okres porodu to jest ten czas, kiedy dziecko przechodzi przez kanał rodny. Trzeci okres porodu to jest czas rodzenia się łożyska i czwarty to jest ta bezpośrednia opieka okołoporodowa, 2 godziny po porodzie. I tak jak mówię, w tym pierwszym okresie porodu różne są objawy rozpoczynającego się porodu. Często kobiety mają dylemat, czy to już są skurcze porodowe, czy przepowiadające. Bo w ogóle macica jest mięśniem, ona cały czas pracuje. Każdy z nas znaczy odbiera. To jest nawet na przykładzie miesiączki. Widzimy, na kobieta poza tym, że musi wymieniać jakieś tam podpaski, kubeczki, nie wiem co stosuje, to nie ma żadnych dolegliwości. A druga jest na 3 dni wyłączona z życia, bo nie jest w stanie funkcjonować. Tak odczuwa te skurcze, bo wtedy macica też się obkurcza, złuszcza się to endometrium, które jest przygotowane na ewentualną, na poczęcie się dziecka. Tutaj jakby też jest to bardzo indywidualna rzecz. I ona cały czas, pod koniec, zwłaszcza, że tak po 20 tygodniu ciąży, one są intensywniejsze. To jest taki trochę trening macicy przed porodem. Jeżeli one nie powodują skracania się szyjki, to jakby nie ma problemu, nie? No i później te przepowiadające, które to już tak konkretnie tą macicę jakby, jest taka konkretna rozgrzewka przed porodem, żeby wejść w ten poród. I różnie kobiety to znoszą. Więc tak jak mówię, zawsze mówię, oddychanie, woda to jest podstawa, żeby nie było, że ty jesteś umęczona, bo jak będziesz miała przepowiadające 2 tygodnie, to nie dasz rady, nie będziesz miała siły fizycznie urodzić. Jest fantastyczny test, woda. Wchodzimy do wody. Jeżeli to są przepowiadające, to się uspokoją i będzie cisza. Mogą się wyciszyć na chwilę, ale ruszą, jeżeli są już porodowe, to mogą się wyciszyć na jakiś czas, ale ruszą za chwilę z większą mocą. Nie kobieta nie prześpi porodu, to wam gwarantuję, bo by były sytuacje, że co chwilę gdzieś rodzą. Oczywiście zdarzają się tak zwane porody uliczne, ekspresowe, ale to są bardzo rzadko i bardzo wyjątkowo. Musi ten cały proces nastąpić, rozwierania, skracania. Dlatego też tutaj, jak jesteśmy spięte w miednicy, gdzieś tam te mięśnie źle pracują, to też to będzie zaburzony proces skracania się szyjki. Ta luteina, dufaston, progesteron, który jest dawany kobietom nagminnie, ostatnio do mnie przyszła kobieta w 36 tygodniu ciąży, bo szyjka ma 3 kawałki, mlekarka, ja mówię, to ty będziesz później, nie wiem, czy nie urodzimy na koniec. Jak dostaniesz tego progesteronu, ta szyja się znowu zrobi twarda, będzie trzymać, to może nie być w stanie na koniec później naturalnym sposobem puścić, zacząć się skracać i rozwierać. Nie? Ona jest tym takim elementem, który rzeczywiście, bo są tam 2 ujścia, jest czołg śluzowy, gdzie pilnuje, żeby się jakaś żadna infekcja z takim zabezpieczeniem dla dziecka, a później co jakby tą drogą, przez którą to dziecko jakby przychodzi na ten świat. Nie? Więc tutaj, żeby się też jakoś tak być ostrożnym, też z braniem właśnie tych hormonów, które są nagminnie przypisywane i zalecane kobietom i później się dziwimy, że jakby jest problem z czynnością skurczową, że ta szyjka nie chce puścić, czy mocno trzyma. I też zawsze zachęcam kobietom wizytę, chociaż jedną u fizjoterapeutki, żeby oceniła, zobaczyła, jak te mięśnie na miednicy, jakieś tam ewentualnie ćwiczenia zaleciła i później po porodzie, kiedy jeszcze jest dużo relaksyn, które się wydzielają w trakcie porodu i można wtedy bardzo dużo zrobić. I to, co mówiłam, i to nie jest powodem tego, że kobieta rodziła, ma problemy, absolutnie, bo wiele kobiet, które nie rodziły, mają większe problemy niż te, które urodziły 10 dzieci. Także to się na to nie przekłada, to jest bardzo indywidualna rzecz i to, co mówiłam, i nasze życie, stresy, to jak my korzystamy z toalety, jak, czy potrafimy ćwiczyć te mięśnie kegla, jak sobie radzimy z tymi mięśniami, od tego dużo zależy. I tutaj na pewno do tego zachęcam i namawiam, żeby korzystać z tego typu usług. Wiele kobiet jest wysyłanych później na zabiegi plastyczne, gdzie okazuje się, no to jest, my dzisiaj leczymy objawy, to jest usunięcie objawu. Za jakiś czas te mięśnie, skoro nie pracują, znowu to wszystko puści, znowu gdzieś te narządy opadną. Zawsze trzeba zacząć od profilaktyki i usunąć przyczynę. Jak one źle pracują, no to trzeba nad tymi mięśniami po prostu popracować, żeby je usprawnić i zmotywować do prawidłowego funkcjonowania. A warto, bo miałam kobietę, która mówi, że ona dopiero się tam po porodzie przyzna, że w nocy 4 razy wstawała z siusianiem już po pierwszym zabiegu, chociaż tą metodą koszli, gdzie tam w środku się uciska, nie jest to przyjemne, jest często dosyć bolesne, ale warto. Już po pierwszym mówi, tylko raz w nocy wstała do toalety. Mówi, dlaczego ja się tyle lat męczyłam? Bo mi lekarka powiedziała, no zrobimy kiedyś plastykę i nic z tym nie da się zrobić. Da się. Trzeba spróbować. Na pewno jakiś progres będzie większy, mniejszy. To w zależności od problemu, od sytuacji, jak do tego podejdziemy. I to samo jest, tak jak mówię, na czas porodu, żeby to było dobrze przygotowane, żeby było rozluźnione, żebyśmy umiały się rozluźniać. Oczywiście w szpitalach to się często robi test taki, że daje się jakiś lek rozkurczowy z relanium i teraz albo jak to jest poród, to się rozkręci czynność skurczowa, jak nie, to się wszystko wyciszy. My to testujemy wodą, to jest naturalnie, nikomu nie szkodzimy i wtedy już wiemy, czy to są skurcze porodowe, czy przepowiadające. Są też pewne objawy porodu. Nigdy nie ma tak, że to jest na takiej zasadzie, że wszystko książkowo, to co Wam mówiłam, tak w medycynie jest, że nie ma nic pewnego. Ale są pewne symptomy. Często jest tak, że dzieciątko, ta główka już się do tej płaszczyzny wchodu wstawia, więc mama czuje obniżenie na miednicy, więc znowu się zaczyna lepiej oddychać, bo jak dzieciątko jest w środku, to te wszystkie narządy są gdzieś tam porozpychane. To dziecko rośnie, tam jest łożysko wody płodowe, dziecko coraz większe, więc gdzieś tam już kobiecie się ciężko oddycha i ten... Ale tak nie musi być. Może być takie 2 tygodnie przed porodem i może być tak, że w samym, jak już z czynnych skurczowa się rozkręci, to się przytrafi. Kolejną rzeczą, odejście czopa śluzowego, ten, który trzyma tą szyjkę. On też odbywa to się bardzo różnie. To może być tak, że kobieta poczuje pyk i odejdzie czop śluzowy, a może być tak, że gdzieś jakaś tam się wydzielina, sączyła i się, no, się zastanawia, czy ona może popuszcza, czy to jakieś krople moczu. Może to czasami też być od razu, towarzyszyć temu gdzieś tam sączenie wód płodowych. Ale tak to może być i to może też nieraz kobiety są przerażone, czy nie, zwłaszcza po badaniu u lekarza, że to jest gdzieś tam podbarwione krwią różowawe, brunatnawe czy coś. To się też może zdarzyć, dlatego że szyjka jest mocno unerwiona i mocno unaczyniona. Więc jeżeli następuje coś takiego, to jest naturalną rzeczą. U jednej to występuje, u innej nie. Więc to już jest dla nas znak, że jak ten czop śluzowy odchodzi, że już ta gotowość jest do porodu bliska. Kobiety często się opróżniają i to, co się kiedyś w szpitalach robiło, lewaty, gdzieś już tego nie robi, jest to zupełnie potrzebne, bo kobieta sama, czasem się też ma biegunkę. To jest też taki objaw zbliżającego się porodu. Do tego w związku z tym, że ta szyjka jest mocno unerwiona, jak ona zaczyna się skracać, rozwierać, bywa, że kobiety mają nudności czy wymioty, więc jak mamy biegunkę, jakieś tam nudności, wymioty, może się wydać, że jakiegoś wirusa złapałyśmy. A to może być po prostu objaw zbliżającego się porodu. To jest naturalna taka kolej rzeczy. Czasami też te nudności, wymioty już gdzieś tam w trakcie jest jakiś tam większy postęp z rozwieraniem czy skracaniem się szyjki. Też to się może przytrafić. I to, co mówiłam, też te skurcze. Czasami bywa tak, że poród zaczyna odejść od wód płodowych. Więc kobieta to może odczuć w taki sposób, jakby gdzieś z niej jakieś takie wiadro płynął. Jeżeli to się zaczyna, zanim ma skurcze, zaczyna się tym odejściem, to wtedy odchodzą wody płodowe. I tu jest ważne, żeby zwrócić uwagę, jaki jest ich kolor. Jeżeli są takie bezbarwne, to nie ma niepokoju, spokojnie, możemy czekać dalej. Jeśli są zielonkawe, czy ciemnozielone, gęste, to jest niepokój, dlatego że był jakiś czynnik stresogenny, dziecko oddało smukę w środku. Więc trzeba zareagować już. Na pewno monitorować. Niekoniecznie to jest dobre, bo często w szpitalach jest tak, że od razu oksytocynę syntetyczną, to jest od razu też ostrzegam, że to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Stosujemy nagminnie, później się słyszy, zwłaszcza jak rozmawiam z personelem, który ma tylko doświadczenie porodów szpitalnych, że to jest bardzo ryzykowne. Ja mówię, tak, tylko nie patrzycie, gdzie był początek tych różnych skutków patologicznych, to czy patrząc na noworodki na oddziale, czy przy sytuacjach przy porodzie, bo Michael on pisze, ja się z nim zgadzam, że jeżeli coś się dzieje złego przy fizjologicznym porodzie, to jest wina zbędnych ingerencji. I czasami jedna drobna ingerencja to może być pierwszy kamyczek od lawiny różnych konsekwencji, których się już później nie da wyhamować. Dlatego najmniejsza ingerencja jest zawsze ryzykowna. To, że się często udaje i się nic nie dzieje, to jest jedna rzecz. Tylko akurat w danym przypadku może się nie uda się tym razem, nie? Więc żeby mieć tą świadomość, że absolutnie te wszelkiego typu ingerencje są zawsze bardzo ryzykowne i że to podawanie syntetyczne oksytocyny ma zupełnie inne działanie, nie przechodzi przez tą barierę tak w taki sposób łożyskową, naczyniową, jak naturalna oksytocyna, bo ona też daje kobiecie takiego później i też inne podejście, te, które później karmią piersią, są łagodniejsze, życzliwsze. Tutaj ona tylko jest ten czynnik, który wymusza i nawet jeżeli kobieta rodzi pierwszy raz, to jest zawsze ryzyko pęknięcia mięśnia macicy. Zawsze. Tego nikt nie bierze pod uwagę. Może dojść do jakiegoś krwotoku, może dojść do wypełnienia dziecka. Tego się nie bierze pod uwagę, tylko właśnie później jak coś się dzieje, to jest straszenie tych, którzy chcą rodzić odrobinę inaczej, bo tyle jest patologii w szpitalu. Jest tyle bezporód indukowany. Kobieta rodzi w nienaturalnej pozycji, rodzi pod górę, bo jeżeli my kobietę położymy, to jest wygodne dla personelu. Kość ogonowa jest tak wygięta, że to dziecko musimy wtedy nawet i piłkę trzeba pod górę wypchać. Jeszcze każemy na siłę przeć. No to się nie dziwmy, że są różne jakieś związane z tym patologie czy dziwne sytuacje. Także tutaj ten czynnik, tak jak mówię, naturalny, żeby absolutnie nie zgadzać się na te indukcje porodu. Wielu na przykład masaż szyjki przed porodem, przybijają pęcherz płodowy. Po co? Jak my już przybijemy ten pęcherz płodowy, jeszcze ci jest taka ogólna histeria, że 6 godzin w tych szpitalach, może 12 i daje antybiotyk. Nie uczono, jak nie uczono położenia, zaś około 48. Miałam takie kobiety, że 48, nie było żadnej infekcji, nic. Po pierwsze, że nie badałyśmy. Po drugie, że to nie, niekoniecznie jest z tym związane. Jak wody się sączą, to lecą w dół. Więc to, co mówiłam, wracając do tego odejścia wód płodowych, to one mogą odejść w taki sposób, jak mamy tą taką wydzielinę, że gdzieś tam się coś sączy, to może być czy obśluzowy, może być, że możemy rzeczywiście mieć jakieś nietrzymanie moczu, a mogą się sączyć wody płodowe. Wtedy też nie ma niepokoju, bo jeżeli ten pęcherz płodowy gdzieś tam brzeżnie nam przepuszcza, on ma zdolność zasklepiania się, poza tym, jeśli wody się sączą, nieraz kobieta mówi, aby ja rodziłam na sucho, nie ma czegoś takiego. Jest nieustanna produkcja wód płodowych. On oczywiście pod koniec ciąży, ta ilość wód płodowych się zmniejsza, łożysko już się zaczyna starzeć, już spowalnia się jego funkcja, ale normalnie, fizjologicznie nie ma tak, że nie ma tych wód płodowych. Więc tu wtedy warto sprawdzić, czy rzeczywiście częstość ten pęcherz co sklepia, żeby już nie indukujemy poród, bo się sączą te wody płodowe. Tu zachęcam też kobiety, bo jest oczywiście częsta ingerencja, od razu dajemy antybiotyk rutynowo, bo jak się sączą wody w szpitalach. To jest już powiązane też z tym tematem laktacji, że my wyjaławiamy sobie florę jelitową wtedy, podając antybiotyk. A mikrobiota mleka matki w głównej, w największej mierze zależy od tego, jaką ma florę jelitową. Więc to, co mówiłam, wracamy do punktu wyjścia do ciąży, gdzie też na to mocno zwracam uwagę, żeby uzupełniać te dobre bakterie jelitowe. Prawdziwe zsiadłe mleko, prawdziwe kiszonki. Super jest sok z buraka, bo przy okazji poprawia morfologię. Tego typu rzeczy, żeby po prostu uzupełniać. I teraz jak my wyjałowimy sobie, to dziecko się rodzi jałowe, z niedojrzałymi jelitami, niedojrzałym układem nerwowym, więc będzie miało dużo trudniej. I się później nie dziwmy, że ono będzie bardziej płaczliwe, sobie nie będzie w stanie poradzić po prostu z tymi jelitami, z tymi gazami. Więc tutaj zawsze można poprosić o badanie CRP. I to też uświadamiam. I można je sprawdzać nawet co 12 godzin. Nawet jeżeli ktoś rodzi w domu, można prywatnie, bo CK bodajże chyba to 8 zł kosztuje za godzinę, dwie jest wynik. To jest białko wczesnej fazy, które nam mówi ewentualnie rozpoczynającej się infekcji, jeżeli zaczyna gdzieś tam nam rosnąć. Więc mamy możliwość kontrolowania tego, nie? Podobnie z tymi GBS-ami dodatnimi też myślę, że to jest taka trochę plaga naszych czasów, bo też rutynowo się kobietom podaje antybiotyk. Też kobiety nie są świadome, że mogą powiedzieć nie. Jesteście ubezwłasnowolnione. Wciąż pokutuje ten system. Zawsze możecie się wypisać ze szpitala na własne żądanie. Zawsze możecie się nie zgodzić na pewne rzeczy. To nie jest tak, że ktoś wie lepiej, bo każda z nas zna najlepiej swoje ciało, swój organizm. I niekoniecznie ktoś z zewnątrz wie dłużej. Tak, do niego właśnie wracam. Pobieramy ten... Dlaczego? Znalazłam badania statystyczne, które powiedziały, że u matek z GBS-ami dodatnimi 1,4% dzieci miały infekcję. To są badania naukowe. I nigdy mi się nie zdarzyło, jeszcze przepraszam, że to kończę, z koleżankami, którzy do porodów domowych, gdzie tutaj decyzja zostawiona kobiecie, jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby jakakolwiek, i mniej koleżankom w Polsce, żeby miała jakakolwiek dziecko infekcję związaną z GBS-em. Zawsze możemy sprawdzić, zrobić u dziecka CRP po porodzie, jeżeli jest infekcja. Czy to było z tym związane, też do końca nie wiem. Ja mówię, ja widziałam dane statystyczne, które... Tak, ale w tej chwili są badania, których czytałam, że się zaczynają z tego wycofywać. Że to jakby do niczego dobrego nie prowadzi. To jest tak jak właśnie z tym skierowaniem kobiet 47.1 do szpitala. Z jakiegoś powodu zmieniły się rozporządzenia ministra zdrowia, żeby czekały do 40, bo widzą tą plagę rosnących cięć. I tutaj to samo. W moim doświadczeniu, w praktyce ludzi, którzy mają to doświadczenie, to się zawsze sprawdza. Także tutaj jest ryzyko, to jest ryzyko, ale teraz ryzyko, że dziecko będzie, matka będzie z tym dzieckiem, będzie umęczona, ona jest wyjałowiona, jest zaburzona mikrobiota, mleka mamy, nie wiem, czy nie zgorszy. A dla mnie 1,4% dzieci mających infekcję u matek z GBS-em dodatnim, to jest, no to jest żaden wynik. Bo gdyby to było 15%, to tak, ale 1,4% nie jest żadnym tym, który mówi na 100%. A to jest 1,4%, takie są. Decyzja jest zawsze kobiety na koniec. Ja zawsze stawiam kobiecie decyzję. Uważam, że to jest nadużywanie. Ale ja mówię o badaniach. Ja znalazłam badania, które konkretnie, statystyki, które podawały, jak procentowo, że 1,4% matek, które miały GBS dodatnie, dzieci miały infekcję. Tak, powinien być spokój z odbytu i tak jak mówię, jak ktoś ma paciorkowca, to po prostu ma paciorkowca, tak jak z gronkowcem to bywa, nie? Że po prostu możemy go zaleczyć tak na dobrą sprawę, on się ujawnia w momentach, kiedy... A poród jest takim, z taką sytuacją, że jest jakiś tam wysiłek większy i ten, że po prostu jakby tutaj może się coś tam bardziej przytrafić. W każdym bądź razie przy porodach domowych się nie bada ciągle, więc też jakby nie ma, to wszystko idzie w dół. Jeszcze dlatego też jest niedobre przybijanie pęcherza płodowego. Dziecko jest w worku owodniowym. Często się te dzieci, ten worek owodniowy pęka na ostatnim skurczu, tak naprawdę jak to idzie zgodnie z naturą. Bardzo rzadko się zdarza, że najpierw odchodzą wody płodowe. Więc dla mnie, tak jak mówię, ten kontakt nawet z tym paciorkowcem jest właściwie prawie że żadny na dobrą sprawę. I rozmawiałam tutaj, mówię, z pediatrami nawet w Trójmieście na ten temat. To też jakby się zgodzili, że to... Te mamy, które się nie zgadzają na podanie antybiotyków w szpitalu, robią po prostu dziecku CRP. Białko wczesnej fazy, wtedy widać. Zresztą ktoś, kto ma doświadczenie z noworodkiem, od razu wystarczy spojrzeć na noworodkę, to widzisz, co się u niego dzieje, czy się nie dzieje. A zwłaszcza ktoś, kto ma rzeczywiście doświadczenie. Myśmy często różne rzeczy wykrywały. Jeszcze jak ja pracowałam na noworodkach na OIOM-ie i widziałyśmy jeszcze, zanim jakiekolwiek badania się zrobiło, że coś jest nie tak, że trzeba się po prostu tym dzieckiem zainteresować, nie? Przeprowadzić pewne. Zawsze decyzja powinna być po prostu kobiety, nie? Że jakby nawet jeśli są jakieś zalecenia, kobieta jest jakby, ma zawsze prawo odmówić do tego prawo i żeby tutaj też, bo to też bardzo mocno pokutuje, bo ja pamiętam te czasy, jak właśnie te lata temu kobiety rodziły, nikt o nic się nie pytał, nikt o niczym nie informował, nikt nie pokazywał dziecka. Wywiad się zbierał w tragicznych warunkach, bo były boksy, to był krzyk, to było jakieś zero jakiejś prywatności, intymności. Tutaj dużo od was zależy. Tylko mówisz, tylko że jak się ma prawa jako kobieta, też się ma obowiązki, żeby też z respektem, z szacunkiem, z empatią podchodzić do tej drugiej strony medycznej i do tego personelu. i też rozumieć, że mogą być w różnej sytuacji i jakby no, trzeba mieć wzajemne zrozumienie, to ma być współpraca, a nie walka między sobą i o to też chodzi. Nie? Oczywiście w Polsce to jest trudne, bo jakby rozporządzenie ministra zdrowia mówi, że kobieta powinna być objęta jakby stałą, jedną opieką, czyli ta położna powinna być ją w czasie towarzyszy w czasie ciąży, mieć prawo być przy porodzie, niestety jest jak jest, nie ma takiej możliwości. Ewentualnie chyba, że jako dula pojedzie, ale to też w wielu szpitalach, zwłaszcza trójmiejskich, tylko na razie w wojewódzkim można mieć drugą osobę towarzyszącą od stycznia tego roku. Cała reszta jakby nie pozwala na to. I później po porodzie. I to jest też tutaj ważny ten aspekt, co mówiłam, wyboru położnej, bo kobieta zna tą położną, więc jej łatwiej coś powie, nie przychodzi ta położna na patronaż, później jako inspekcję teraz czy zgłosić do MOPS-u, czy nie, bo ktoś tam obcy. Ale wracając do tego GBS-u. Tak jak mówiłam, decyzja zależy od kobiety i tutaj macie prawo odmówić, macie prawo się nie zgodzić. To jest wasza decyzja. Zawsze trzeba mieć wiedzę i taką, jakie są skutki, jakie mogą być konsekwencje tego wszystkiego i ewentualnie na tej podstawie podjąć decyzję. To nie jest tak, że musicie. Wiem, że się zdarzają sytuacje, bo miałam właśnie pacjentkę, która nie chciała mi jakby bez dodatni, nie chciała antybiotyków, chciała już pobrać CRP. W związku z powyższym też nie chciała, że to się wydawał w stocynę, bo rutynowo w trójmiejskich szpitalach podaje się syntetyczną oksytocynę po urodzeniu dziecka jako niby profilaktyka krwawień. Lepszą oksytocynę jest przystawienie dziecka do piersi, bo jest wtedy podłączona, jak ja to mówię, pompa z naturalną oksytocyną, i która sprawia, że ta macica się zaczyna obkurczać, jest mniejsze krwawienie i profilaktyka krwawienia. I ona nie chciała się zgodzić na założenie wenflonu, przyjęła w drugim okresie porodu, więc lekarka nad nią stała, ją straszyła, że jest nieodpowiedzialna, bo prowokuje zagrożenie życia swojej dziecka, nie zgadzając się na założenie wenflonu. Bywa i tak. Ja nie za bardzo rozumiem, jakie to było zagrożenie. Kobieta, są kobiety, które się to nie przeszkadza, są takie, które się dobrze z tym czują. W każdym bądź razie w szpitalu jest zawsze łatwiej założyć wenflon niż przy porodzie domowym, bo tam jest zawsze personel anestezjologiczny, który ma super doświadczenie i zawsze jakieś wkłucie założy. Choćby gdyby cokolwiek się tam działo, więc ja mówię, no poród jest fizjologią, więc jakby też nie róbmy z tego choroby, patologii, gdzie trzeba po prostu gdzieś, bo nie wiadomo czym. Trzeba być mądrym, doświadczonym, mieć pewne, bo są pewne przesłanki, które mogą na coś tam wskazywać, to trzeba sprawdzać, monitorować. A najważniejszym wskaźnikiem jest po prostu pewne dziecko. Także tutaj, tak jak mówiłam, na pewno nie jest dobrze indukować, przez to zakłada się też te tak zwane baloniki, wkłada się cewnik koleja, wypełnia się solą fizjologiczną, ten balonik poprzez ucisk na szyjkę macicy powoduje, że ona zaczyna, jeżeli jest gotowa, zaczyna się po prostu skracać, rozwierać. Lepiej jest nie ruszać. Jak jest gotowe, dziecko samo. Oczywiście bywa często tak, że w podejściu wód płodowych ta czynność skurczowa się nasila bez bezpośredni ucisk na tą szyjkę, która jest, mówię, unaczyniona, unerwiona i jakby może w ten sposób jakby tą czynność lepiej rozkręcić, ale może być tak, że nie ma skurczy, więc jak są czyste wody płodowe, odeszły wam, nawet w tej ilości, co wam mówiłam, że pusnęło, że macie odczucie jakby wiadro płynu, to jest takie odczucie, to najlepiej się wykąpać, zjeść i położyć spać. Tak długo kobieta nie jest badana wewnętrznie, to nie ma problemu, bo to jeżeli cokolwiek leci, leci w dół. Nic tam w górę się nie cofa. Poczekać na skurcze po prostu. A oczywiście, jeżeli to są czyste wody płodowe, zieloną kawę czy zielone słuchawki. Mnie uczono i ja to wciąż w swojej praktyce stosuję te 48 godzin, aczkolwiek jest tak, że uświadamiam rodziców i gdyby była taka sytuacja, to wtedy robimy po prostu, sprawdzamy poziom CRP. I wtedy już mamy pewność, nie? Że się nic nie dzieje. To się podaje jednorazowo. Tylko to już jest kwestia, że już od razu się zaburza florę jelitową mamy. To tym bardziej trzeba dobre probiotyki i tą dietę, żeby cały czas tą... To tak jak mówię, to jest bardzo, się bardzo mocno przekłada, nie? Jaki macie poziom D3, jaka jest ta hemoglobina wasza, jakie te bakterie, bo to się później przekłada na jakość tego mleka, bo taka będzie mikrobiota mleka mamy. Tego się nie da, to jest główny czynnik, tak? Słucham? Nie, bo u kobieta po porodzie, po urodzeniu dziecka podaje się rutynowo w trójmiejskich szpitalach oksytocyna. Tak. Dzisiaj mamy, tak jak mówię, to się super sprawdza, jak ja to zawsze mówię, ten kontakt skóra do skóry i po prostu od dobrych paru lat na pewno tak jest w tym mieście. Że się podaje, wcześniej też się podawało, to jest też jakby tam indywidualne te, ale podaje się tą syntetyczną oksytocynę rutynową do mięśnia, więc jakby tutaj lepszą jest zawsze ta profilaktyka taka, ja myślę, że no naturalna, jak dziecko przystawimy do piersi, jest naturalny wyrzut oksytocyny. I rzeczywiście to jest też doświadczenie, które sprawia, że później ta macica lepiej się odkurcza, mniej te kobiety krwawią, zdecydowanie jak te dzieci są przystawiane do piersi i jest ten naturalny wypływ oksytocyny. Nie? Dlatego też w trakcie porodu, jak na przykład mówię, kobieta jest zmęczona, jest słaba czynność skurczowa, ja to mówię, najpierw odpoczynek, jedzenie, płyny, ale jak chcemy rozpędzić czynność skurczową, no to wtedy chodzimy po schodach, można podrażniać brudawki, podrażnienie brzucha, dlatego te mamy, które na przykład całą ciążę, tylko ta ręka na brzuchu, to też może być czasami niebezpieczne na tyle, że niech będzie jakiś tam czynnik, który wyzwoli, że rozkręci ta czynność skurczowa, to może dojść do porodu przedwczesnego, owszem, trzeba dotykać, głaskać, ale żeby to nie było non-stop. Też jakby, nie? I tutaj też mówię, to chodzenie też takie bocianie kropki, chodzenie po schodach, no ale przede wszystkim ciepło, nie? Ciepło to ciemność, spokój, cisza. My jesteśmy ssakami. Nie wiem, czy macie doświadczenie, jak ja miałam suczko, no zawsze szukałam miejsca ciemnego, jak miała mieć małe, żeby nikogo nie było, nie przeszkadzało. Kobieta też tego potrzebuje. To się da zrobić, da się zatroszyć, nawet i w szpitalu, żeby przyciemnić światło. Niepotrzebne jest ostre światło, ani dla dziecka, bo dziecko wychodzi z zupełnie innego świata, jego życie się zmienia radykalnie i ono nie dość, że ma niedojrzały układ nerwowy, żyło w warunkach wodnych, dostawało wszystko przez pępowinę, inaczej odbierało głosy, dźwięki. I jakaś tam ciemność była, nagle wychodzi, temperatura, czy miałam stałą temperaturę, te 37 stopni wewnątrz macicy, nie? Tu wychodzi, te wszystkie czynniki mają po prostu na to wpływ, nie? Także ważne jest, żeby też jak najmniej po prostu temu dziecku to też zaburzać i mamie też przy okazji, bo to światło też, hałas, jeśli to ma być muzyka, to musi być jakaś taka przyjemna, cicha. Najlepiej, że tej kobiecie nie przeszkadzać po prostu. I oczywiście jedna kobieta będzie taka, że będzie potrzebowała, żeby ktoś ją za chwilę trzymał, masował, głaskał, a druga będzie taka, powie położnej mężowi, wy tu sobie siedzicie, pójdzie do pokoju obok, czy do łazienki, czy gdzieś tam. Będzie chciała mieć święty spokój i wystarczy, że ktoś będzie obok. Ale to mówię, dlatego to jest ta kwestia tego wyczucia, bo jednej trzeba mówić, dajesz radę, super sobie radzisz, coś tam. Jesteś, świetnie ci idzie czy coś, bo przychodzi przy tak jak mówię, przy tym rozwarciu około 3,5 palca, tych słynnych 7 cm, jest tak zwany kryzys często, chociaż te kobiety, które rodzą w wodzie, gdzieś tam w domu, bardzo często go nawet nie doświadczają. Jest taki spadek hormonów, ona się już czuje, że już nie da rady, że jest zmęczona, że to za dużo. I to jest dobry moment wtedy albo na kąpiel, albo na coś zjedzenie, wypicie, położenie się spać później, żeby, bo ten organizm celowo jakby następuje trochę ten spadek, po to, żeby później z większą mocą na tą końcówkę wejść i finiszować tak, jak powinno. I też tak jak mówię, te skurcze to nie jest tak, ta pierwsza faza, ten pierwszy okres porodu ma jakby takie dwie fazy, fazę bierną i aktywną, że te skurcze są, później się tam zanikają, jedna kobieta ma taki syndrom, że zacznie coś w domu robić, piec, gotować, ogarniać, przygotowywać, druga bardziej potrzebuje odpoczynku. Też jest dosyć fajna, bo ze 3 lata temu to był wywiad, 2-3 lata temu od ordynatora Sochy na Zazbie, a propos właśnie tego, że kobieta rodzi 2-3 dni, żeby właśnie też te kobiety nie przyjeżdżały za szybko do szpitala. Jak rodziłam z kobietami, które miały doświadczenie rodzenia na zachodzie czy w Skandynawii, to mi się to bardzo podobało, że tam nikt nie przyjmował przy dwóch palcach rozwarcia do szpitala. Często był kontakt telefoniczny, a to jeszcze idźcie na spacer, a to jeszcze coś zjedzcie, a to jeszcze coś zróbcie, żeby już przejść w tej aktywnej fazie pierwszego okresu porodu, kiedy już te skurcze są takie, że kobieta musi oddychać, że już jakby nie jest w stanie funkcjonować, nie? A nie, że one są, pojawiają się, znowu gdzieś tam znikają, bo tak to może być, tak jak mówię, kilka dni a już jak się jest w szpitalu, jest dużo porodów, to choćby tak by aspekt taki, że mało personelu, coraz więcej kobiet rodzi, jak kobieta jest na porodówce, a tam na dole na izbie przyjęć są dwie, które już mają taką czynność, no to trzeba coś robić, nie? No to wtedy oksytocynę, to wtedy coś tam, to robimy cięcie, albo to się kończy cięciem cesarskim, więc tutaj jest to po prostu niepotrzebne, nie? Więc warto do tej, przeczekać zawsze do tej aktywnej fazy, gdzie te skurcze już są takie, że nie da rady bez oddychania, że jeden prawie że za drugim i ten czas też, tak jak mówię, jest bardzo indywidualny skrócenia się szyjki. Nie masz jak mi w ciągu 2 godzin o jeden palec, bo to ma być 10 cm, czyli jeden palec jest jakby nie odpowiednikiem 2 cm, to teraz mi zajmie kolejne tyle godzin, żeby nastąpiło całkowite rozwarcie. To jest bardzo indywidualna rzecz. Czasami jest tak, że długo, na przykład idzie wolno, zrobi się 3,5 palca i nagle jest całkowite rozwarcie i rodzimy dalej, nie? Dziecko wychodzi. Na pewno, mówię, to jest to oddychanie, to żeby nie przeć, jestem w ogóle przeciwniczką parcia, dziecko się rodzi samo i najlepiej, żeby rodzić w pozycji wertykalnej, zgodnie z siłami ciężkości. I też jest to do zrobienia w czterech. Miałam dziewczynę, którą mam zaskoczona, ona bardzo wycofana i ten, i na koniec rodziła swoje szóste dziecko, szóstego chłopca. Mówi, to był najpiękniejszy poród, że zaskoczona, że mogła się napić kawy na porodówce. Znaczy napić, że ona wiedziała, że może, więc ona sobie zażyczyła od męża kawę, coś tam przekąsiła i wtedy, zwłaszcza, że jak ona przyjeżdża w drugim okresie, bywa tak nieraz, że jak jest całkowite rozwarcie, wygasają skurcze. I to jest bardzo też indywidualna rzecz. I to też jest naturalne. I to zdarza się i w porach domowych, i szpitalnych. A tu jest to zawsze już stres, jak już drugi okres, to już musimy te 2 godziny. Nie, nie, to nie musi być 2 godziny. Jak idzie, tętno jest dobre, dziecko w dobrej formie i tam to idzie, idzie wolniej, to widocznie z jakiegoś powodu idzie wolniej. Jak jest jakikolwiek postęp, nic się nie ma żadnych zagrożeń, czekamy. Nie działamy, nie, tutaj nic. Także byłam zaskoczona, bo jej położna parę razy, coś pani położy, bo coś tam, ona mówi, ale położna przecież od razu wsparcia. Byłam zaskoczona, była z 5 razy, ona tak położna próbowała i rzeczywiście urodziła, po prostu siłą ciężkości. Nawet zobaczcie, u kobiety, u mężczyzny ta kość ogonowa jest rośnięta, u kobiety nie, właśnie po to, żeby tam się robiła dodatkowa przestrzeń w środku, żeby to dziecko mogło przejść przez kanał rodny. Także to jest jakby tutaj, i żeby nie przejść, kobieta czuje parcie, bardzo często, nieraz jeszcze jak nie ma całkowitego rozwarcia, więc my nie blokujemy tego parcia, ale nie wspomagamy. Wtedy oddychamy, to jest to zdukiwanie świeczek, to zianie, bo my tego nie wyeliminujemy, będziemy czuły, jak ta główka się, bo nie, ja słyszę, mówię, jeszcze nie ma całkowitego rozwarcia, że ta główka się powolutku obniża. My po prostu pozwalamy temu iść swoim tempem. I to dziecko musi dokonać tam zwrotów, dlatego ten ruch jest ważny, jakby chodzimy, ruszamy się, dlatego te relaksyny powodują, że trochę to spojenie łonowe się rozchodzi. Dlatego ta kość ogonowa jest ruchoma, żeby tam dziecko sobie znalazło odpowiednią przestrzeń. Tam nie ma tak, że jest jakaś zbędna przestrzeń. To dziecko się musi ładnie wpasować w tą przestrzeń i dokonać tych zwrotów po kolei. Jak my teraz leżymy, to jak się od na początku gdzieś tam niefortunnie, minimalnie nie ta główka wstawiła, to już później będzie problem z przejściem przez kanał rodny. Dlatego ten ruch jest taki ważny, bo te talerze biodrowe pracują, to spojenie. I nawet jak się gdzieś tam główka nie tak wstawia, to można kobietę gdzieś tam z miednicą do góry parę skurczy zmienić ułożenie. Czasami jak ta główka źle schodzi, no to położna prosi, czy na prawym, czy na lewym boku na parę skurczy się położyć, pupa wypięta, nogi, klatki, nogi, kolana bliżej klatki piersiowej, to też wtedy tam się robi większa przestrzeń, ładnie wtedy ta główka może zejść, ale to tylko na parę skurczy. Tak to ma być ruch. Ruch, ruch, ruch. I my pilnujemy, żeby kobieta się nie spinała na skurczy, tylko się rozróżnia, bo nie, to nie chodzi o moc tych skurczy. Ja miałam też taki przypadek, że dziewczyna rodziła w wojewódzkim i powiedzi, a pani na tych skurczach nie urodzi, została procedurę estetyczną. Po czymś stwierdziła, że ona chce rodzić w domu. No, to była sobota, był jej mąż w domu, na domu nic. No, nie wiesz, odeszły mi wody, ale takie te skurcze są, jak przy tym pierwszym, to jeszcze długo nie urodzę, nie? I słuchajcie, za godzinę jest telefon szybko, bo ona już ma party skurcze, więc ja tam właściwie nie zdążyłam dojechać, dobrze rodziła do basenu. I mąż był w domu, bo by nawet mężowi głowy nie zawracała, bo ona była. No, mówię, jestem zaskoczona, na takich skurczach urodziłam dziecko, bo umiała się rozluźnić. I te skurcze mogliśmy wykorzystać optymalnie, że one mogły zrobić maksymalnie po prostu tą swoją moc, wykorzystać, by ona była rozluźniona, była w wodzie, nie przeszkadzała. Bo to jest jakby cały klucz do porodu, to jest to, co mówiłam. Psychika kobiety, spokój, cisza, te warunki, dopływ energii, kalorii i rozluźnienie i współpraca z tymi skurczami. To jest proste zadanie dla kobiety. Jak jest skurcz, ma oddychać. Przerwa, ma się relaksować. I tyle. Nic więcej nie trzeba. Są proste rzeczy, ale my żyjemy w ogóle w takich czasach, że jak coś jest skomplikowane, więcej kosztuje, drogie czy coś, to my bardzo chętnie z tego korzystamy. I to widzę w praktyce swojej też, jak ja powiem mamie, żeby wzięła tą mąkę ziemniaczaną na pośladki, czy zrobiła kąpiel. Nie, nie, nie. Ona wypróbuje wszystkie specyfiki z apteki, wyda kupę pieniędzy, nic nie działa, później wykąpie w krochmalu albo zrobi zasypkę z mąki i zadziałało, bo tanie i dostępne, prawda? Więc no, mam taką trochę mentalność, a tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby po prostu widzieć to połączenie, tą przyczynową skutkowość w tych wszystkich wydarzeń i to ma duży wpływ, nie? Teraz już zrobimy przerwę, dokończymy dalej po przerwie, tak?